Cześć, bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Tomek Kołecki też się z wami wita. Tomek Kołecki,
siemanko, witam.
Dzisiejszy gość. A jeszcze zacznę od tego tradycyjnego YouTube'owo-podcastowego zaproszenia. Do czego? Do subskrybowania oczywiście.
I klikania w tam, co się klika? Dzwoneczek?
Dzwoneczek, tak, w subskrypcję, ale nie, w ogóle najbardziej to na Spotify'u. To jest jakoś się...
To w ogóle pierwszy zaczął ten, Piotruś Pan w Disney'u. Kliknij dzwoneczek. Dobrze zaczęliśmy, nie?
Lecie, dzisiaj będzie śmieszny odcinek.
Takich sucharów więcej, także...
Nadstawcie uszu. Słuchaj, bo tak sobie pomyślałem, że cię zapytam o taką rzecz, o której jeszcze czekaj, tutaj coś muszę sobie sprawdzić.
Fajnie, że na pierwszym pytaniu zapomniałeś, nie?
Nie, patrzę na... Dobra, kończymy dzień, dzisiaj nie jest mój dzień. Nie, wiesz co, zawsze cię wszystkich pyta w tych podcastach z komikami, jak to się wszystko zaczęło.
No wiadomo.
A mi przyszło do głowy, czy masz jakiś pomysł, kiedy skończysz robić stand-up?
Chyba się tego nie planuję, moim zdaniem. Nie wiem, czy to jest jakaś taka, wiesz, że ktoś siedzi na chacie i ma zaplanowane, dobra, jeszcze 4 programy i kończę, nie?
Myślę, że są takie osoby.
Tak, że mamy dokładnie Tarantino, 8 filmów i koniec, tak, 10.
Czy wiesz, no nie wiem, że chcę coś osiągnąć na przykład, okay. Albo chcę zarobić ileś pieniędzy, przecież też niektórzy mają taką motywację.
Ale albo... to myślę, że to jest jakby w konsekwencją tego jest, że chcesz potem jeszcze więcej, nie wiem, osiągnąć, wiesz, stand-upowo, czy kto ma jakie aspiracje, czy pieniądze, czy cokolwiek tam sobie zaplanował do osiągnięcia. A nie, ja nie mam czegoś takiego, że mam jakiś moment konkretny, w którym... Ja bardziej myślałem, że przyjdzie na pewno taki moment, że bym sobie zrobił przerwę od stand-upu, ale nie tyle, żebym kończył robić stand-up. No bo jak ja robię to od 16 roku życia, no to w pewnym momencie będzie taki moment, że będę chciał sobie zrobić przerwę. Ale myślę, że na pewno wrócę do tego. I myślę, że ta przerwa będzie mi się bardziej dłużyć niż podobać.
A ile ty już masz teraz lat?
25.
Boże, to od ilu lat już nie mówisz, że jesteś najmłodszym komikiem?
Od ilu lat nie mówię?
No.
Właśnie ostatnio, słuchaj, w ogóle mam taki mocno podcastowy tydzień, bo byłem tydzień temu u Syrkona Dąbrowskiego na bitach i byłem też w tym podcaście na żywo parę dni temu.
Aha.
I było to pytanie, się przejawiało już. Ja w programie, no to tego już nie mówię jakiś czas, no bo to już nie było sensu każdego programu wychodzić i to powtarzać. Ale generalnie, jeżeli chodzi o samą ideę, to też jest dyskusja. Od kiedy zaczyna się bycie komikiem? Mm. Czy jak już ktoś raz zrobił open mic'a, to już jest komikiem? Czy jak ktoś, nie wiem, utrzymuje się z tego, to jest komikiem? Gdzie jest ten próg, że już jesteś komikiem? Bo jeżeli na przykład przyjmiemy kryterium, że osoby, które z tego się utrzymują, żyją z tego, to myślę, że jestem na ten moment drugim najmłodszym komikiem w Polsce.
A kto jest najmłodszy?
Grzesiek Wójtowiczka już się utrzymuje z tego. On jest w moim wieku, tylko się urodził w styczniu.
Nie, to jak w styczniu.
Nie, sorry, on się urodził jakoś...
W grudniu, jeżeli już, nie?
Jakoś tak, no, jakoś po mnie w każdym razie, no. Coś okay. Mi się pomyliło, nie w styczniu, tylko... Ale to chyba Grzesiek Wójtowicz. A tak to co, jest dużo młodszych gości, ale chyba się nie utrzymują ze stand-upu, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale no, jest dużo teraz młodych komików się pojawia. Jest coraz więcej.
No, jest w ogóle, ja mam takie wrażenie, że jest coraz wyższy poziom tych
początkowych. Tak, no to jest wiesz, też przez to, że jest coraz więcej osób, nie? Jak ja zaczynałem, to wiesz, było, nie wiem, może 5 osób w Polsce się z tego utrzymywało, a łącznie z openmakerami to było 30 osób, nie? A teraz jest, nie wiem ile z openmakerami w Polsce, 250 osób, zaryzykuję.
Możliwe, że nawet i więcej, nie?
Możliwe, że nawet minimalnie więcej, nie? A byłem kiedyś na openmakach w Londynie, jak miałem 18 lat, takich po angielsku, i oni mi powiedzieli, że w samym Londynie z openmakerami to jest 4000 ludzi.
Jesus.
A ja mówię, że w całym kraju jest może 150 osób wtedy na tamten czas, nie? Także jest różnica trochę. Ale no to dlatego poziom idzie w górę, nie? Bo im więcej osób, tym będzie poziom szedł w górę. I też będzie więcej gówna, bo to jest w parze idzie ze sobą, nie?
Tak, ale wiesz co, ale ja mam właśnie takie wrażenie, że nie tylko ten poziom stand-upu popularnego, który, nie wiem, tam na YouTubie jest, albo że ktoś jeździ, nie? I no, jest nazwisko znane, ale poziom pierwszorazowego openmakera jest, mam wrażenie, że jest coraz lepszy. Jak jakieś testy widzę, bo ja miałem przerwę taką, okay. Półtora roku czy dwa lata. I wtedy było tak, że jak się szło na open mic, to było dużo bardzo ciężkich rzeczy. W sensie,
Jakby... O to chodzi trochę w open micu.
No tak, tak, ale nie, tak. Wiesz, to ten klasyczny case kogoś, kto zaczyna i obejrzał taką komedię po bandzie i teraz zasadniczo po prostu mówi, że chce kogoś gwałcić. Dosłownie takie rzeczy, nie? I jakby, no nie o to chodzi.
Ja wiem, o co chodzi, ale, ale...
A po tych dwóch latach wchodzę i nagle tak, ej, kurde, to jest znacznie lepiej.
No widzisz, no właśnie między innymi dlatego, że takie wspaniałe podcasty powstają i gadka o komedii się szerzy w internecie. No to myślę, że jest raz, ale dwa, że jest taki case tego, co ty powiedziałeś przed chwilą, że ktoś obejrzał coś takiego hardkorowego w internecie i chce od razu wychodzić, tak wiesz. Albo na przykład też jest case, że ktoś na pierwszych występach chce od razu wyjaśniać, wiesz, światopogląd o Bogu od razu, nie? Tak. I to jest, bo to trzeba mieć skilla, żeby już takie poruszać troszeczkę tematy bardziej, wiesz, że się ktoś może nie zgodzić, a ty musisz z tego fajnie jakoś wybrnąć. Myślę, że na początku, jeżeli są jacyś open micerzy, albo ludzie, co myślą, że chcą zostać stand-uperami późno open mic'a, to myślę, że na początku po prostu najlepiej, i ja też taką radę dostałem chyba na początku, że najlepiej na początku mówić po prostu o tym o sobie, nie? O jakichś takich twoich rzeczach. Jak ja miałem 16 lat, to ja tam sobie mogłem o szkole powiedzieć. Jak ktoś, nie wiem, ma dziwną pracę, to najlepiej o tym powiedzieć na początek. A nie od razu, wiesz, tutaj wyjaśniać, to ja wam powiem o religii teraz i co, jak macie ten, z aborcją robić, nie? No super, na pierwszym występie to trzeba wyjaśnić.
Ale to prawda, nawet takim bardzo niedoświadczonym ludziom dobrze działało zawsze, jak mówili o sobie, totalnie. Takiego,
no to jest dobre na początek, bo musisz się tak nauczyć tego i to nie, jakby nie ma takiej drogi na skróty, trzeba po prostu robić to konsekwentnie latami i to jest z doświadczeniem idzie nauczenie się trochę tego. Więc najlepiej na początek, żeby się dobrze jakby poczuć, łatwo sobie jakiś łatwy temat wziąć na tapetę, niż od razu wyjaśnianie, wiesz, świata, nie?
Tak. No i wiesz, że też cała ta kwestia takiej choreografii na scenie, nie? To, co ludzie wchodzą na scenę, nawet... No, czyli początkujący coś chciałem tak zakaić.
Coś gadaliśmy o tym, że ludzie na początku sobie biorą tematy.
Tak, tak, te trudne, tak, tak, tak.
I choreografia, coś powiedziałeś. Słowo choreografia
tak,
kluczowe.
Tak, tak, tak. Bo wiesz,
i kto pali zioło? Kto pamięta? Janek nie pali, ja palę. I kto ma lepszą pamięć?
No właśnie.
To są wszystko mity o marihuanie, nie słuchajcie tego.
No, wykrzeczyłem się trochę, bo bardzo mnie zdziwiło, że kamera padła. To chyba już zaczynam uważać, że to nie jest problem z moją obsługą kamery, tylko to jest tą kamerą jednak. No. Dobra, ale... Właśnie tak choreografia, tak? Jest taka, jak ktoś wchodzi pierwszy raz na scenę, to ma takie, o Jezu, światła dają po oczach, nie?
No.
Mikrofon z kablem, co z tym kablem robić, nie? To jest też strasznie dużo takich rzeczy jakby poza byciem komikiem, które trzeba na scenie zrobić.
No tak, i nie ma żadnej jakby, żadnego przygotowania do tego, tylko trzeba trochę na własnej skórze się wszystkiego doświadczyć. Plus, no, wychodzi też bardzo, mi się wydaje, u nas brak jakiegokolwiek zaplecza teatralno-aktorskiego, bo my nic nie wiemy, nie? Więc no to się wszystko wyrabia na scenie. Nie? To jest też dziwne, takie jak my zawsze mieliśmy te trasy stand-upowe i musieliśmy jakiemuś muzykowi, czy aktorowi, czy raperowi, czy komukolwiek innemu wytłumaczyć, jak ma ten stand-up na trasie zrobić. To oni byli zdziwieni, że no dobra, to jak to się, jak to jakąś robimy próbę, czy coś? Nie, no jesteś na open mic'a i przed ludźmi to już próbujesz. I oni byli w szoku, jak to? Przecież to ja się muszę tego nauczyć najpierw. No mówię, no tak, no to uczysz się już przed ludźmi, na występie, na open mic'u. Wiesz, wybatować muzykowi to, nie? Gdzie on siedzi godzinami, tysiące godzin w domu, uczy się grać na gitarze, zanim wiesz, wyjdzie zagra przed ludźmi. Nie, tutaj się uczysz przed ludźmi. Weź tam gitarę i tam będziesz przed ludźmi się uczył, jak grać, nie? To jest chory koncept dla muzyka, to tak w stand-upie działa trochę, nie?
Tak, znaczy wiesz, no, też czasem możesz spotkać, jak... nie wiem, w jakimś miejscu jest open mic, jak się przejdziesz godzinę wcześniej dookoła, to spotkasz 5 typów, którzy chodzą im pod nosem, coś tam sobie mamroczą.
No tak, ale to wiesz, no to nie jest... I tak chodzi o to, że nie będziesz wiedział, co jest śmieszne, jak to musisz na scenie dopiero się tego nauczysz, nie? Dlatego my tyle tych open mic'ów robimy, bo pierwsze 5, 6, 8 razy, to w ogóle nie wiesz, jak masz powiedzieć coś, co chcesz powiedzieć, nie?
Tak, tak, ta emocja ci się w ogóle zrobi na scenie, nie? Albo jakieś słowo.
Tak, tak, albo dojdzie ci pomysł w ogóle, żeby w inną stronę to zabrać, nie?
Tak, albo zaczniesz mówić jakiś setup, który jak był napisany, to myślałeś, że jest zrozumiały, a jak mówisz, to nagle czujesz, że możliwe, że to jest źle jednak napisane.
No tak.
Nie? Ach, ale to jest niesamowite dla mnie to, jak bardzo... ja w ogóle nie jestem biegły w takich rzeczach, ale jak kiedykolwiek jestem na scenie, jak to jest dużo zawsze rzeczy, o których nie myślałem nigdy jako widz. Nie, że właśnie wody się trzeba napić, no to ona musi stać w jakimś sensownym miejscu i musisz sensownie zrobić pauzę i jakby takie
i mikrofon w dobrej ręce trzymać, tak. Bo jak masz wodę tu i tu masz mikrofon, no to bez sensu, żebyś tak robił, więc lepiej sobie przełożyć tu, także ja już zawsze mam też umówione, nie, że zawsze ma być woda z prawej strony na hokerze, nie, bo ja zawsze w lewej mam mikrofon, więc bez sensu, żebym ja co chwilę sobie przekładał go, żeby po prostu tu była woda. Ale to dopiero, wiesz, nie wiem, po paru latach to ogarnąłem, nie? Że zawsze mam w jednej ręce mikrofon. Nie myślałem o tym wcześniej za bardzo. Więc no to nie są takie rzeczy, które się planuje, które właśnie wychodzą trochę podczas występów i dopiero za którymś tam razem możesz skojarzyć pewne fakty i połączyć, że jest jakiś schemat pewien. Nie?
Tak, tak.
I to jest fajne, że dużo rzeczy jeszcze nie wiemy bardzo. No ja myślę, że są rzeczy, które odkryję po 15, po 20 latach robienia tego, które cały czas były ze mną, ale w ogóle nie dostrzegałem tego, nie widziałem tego. Więc to jest też fajne.
Znaczy w ogóle komedia jest taka, że my nic nie wiemy.
Tak.
Jakby nic nie wiemy.
Może ci Rejent próbować wszystko matematycznie wzorami rozpisać, ale to też tak nie działa.
No nie, absolutnie nie. W sensie, zwłaszcza, że to bardzo widać, znowu, jak tu jest jakiś początkujący komik, nauczcie się na moich błędach początkującego komika. Nie słuchajcie rad innych ludzi. To jest moja podstawowa rada, bo one się sprawdzają u nich, a nie u was. I naprawdę, ja miałem takie rady, albo słyszałem rady, albo ktoś wcielał i to potem... Okay. Czy to by te rady dały?
Jest parę uniwersalnych. Ja wiem, że o co ci chodziło, że jeżeli ktoś ci daje takie bardzo specyficzne już te, no to faktycznie one się nie zawsze sprawdzają, ale jest trochę takich ogólnych rad, które każdemu by się... Typu wiesz, nie wiem, no nie kradnij żartów, jakieś takie, wiesz...
Okej, okay. A jaka jeszcze by to była rada?
Trzymać swój czas, tyle robić, ile ci dają, nie więcej, nie mniej. Plus minus, wiadomo, bo to nie wyliczysz do co do sekundy. Myślę, że dobrą radą, która by się sprawdzała u wszystkich komików, to jest, żeby mieć trochę pokory na początku w sobie, bo widziałem wiele osób, które przepadło w miarę na początku, bo nawet nie to, że były złe, ale po prostu, że od razu weszli, jakby byli mistrzami świata i środowisko ich nie za bardzo polubiło, no bo każdy jednak, kto zaczynał, miał trochę pokory w sobie, zwłaszcza względem tych ludzi, co to robią dłużej. I no to takie rzeczy. Jakbym pomyślał, mógłbym wypisać taki cały dekalog stand-upowy, ale tak na szybko myślę, nie wiem, to jakie są takie uniwersalne jeszcze rady.
No to są tak naprawdę trochę dużo to, co mówisz, to są rzeczy poza występem, nie?
Tak,
trzymać
nie, no
czas,
tak,
nie
tak.
Kraść
a co
żartów.
Do samego występu, no to faktycznie jest tak, że każdy trochę inaczej, nie? Ale to była ta rada pierwsza, co daliśmy, żeby na początek nie robić za bardzo takich, wiesz, turbo odkrywczych teatrów, a bardziej po prostu wejść sobie w rytm trochę swoimi.
Tak, nawet gorszymi żartami, które może mniej szanujesz, ale w ogóle...
Ale myślę, że też są ciekawe, bo jeżeli... Ja nie mówię, żeby od razu, wiesz, masz, nie wiem, no... Na imię Bartek, to rób tylko o tym, że masz na imię Bartek, bo to jest... Ale jeżeli masz coś ciekawego, co jest tylko o tobie, to jest super temat na początek w stand-upie. Jeżeli, nie wiem, na przykład ktoś w twojej rodzinie ma dziwną pracę, ty masz dziwną pracę, albo... Nie wiem, no jest coś takiego konkretnie, wiesz, dziwnego. Ostatnio przed gościem na open mic'a i właśnie tam gadał, nie wiem, no 10 minut jakieś takie rzeczy... które mnie w ogóle nie ciekawiły i 5 minut było o tym, że jego ojciec jest WF-istą w szkole specjalnej. Ja mówię, czemu o tym nie było 15 minut, nie? To jest idealne na początek dla ciebie, jak masz takie coś, nie? I nagle to wyjmujesz, tylko o tym rób na początek żarty, nie? I zobaczysz, bo to tak jest bardzo łatwo złapać ludzi wtedy, nie? Nikt nie słyszał nigdy o tym, wiesz, nie miałeś kumpla, który ci opowiadał, że jego stary jest WF-istą w szkole specjalnej, nie? Tam musiało się tyle wydarzyć rzeczy ciekawych, nie?
Tak.
To a jeszcze właśnie jego stary chyba z tego, co mi gadał, powiem ten goście. W ogóle spoko bardzo goście, pozdrawiam, jak nas ogląda. Chyba Bartek z Łodzi, nie pamiętam na 100%, ale chyba Bartek powiedział, że ten jego ojciec był w tej szkole specjalnej na zmianę WF-istą i od matmy. Nie ma tam za wielkich wymagań generalnie. Typ od matmy jest WF-istą, nie?
Albo typ od WF jest matematykiem.
Tak.
Żeby policzyć liczbę bramek, to może...
Na tym etapie nie ma różnicy, nie? To jest szkoła specjalna.
Zaśmiejemy się ze szkoły specjalnej. To jakby to też rada, śmiać się z niepełnosprawnych.
Tak.
To jest rada.
Kop wszystkich gorszych.
Tak, koniecznie. To jest najważniejsza rada. Tak, to pomyślałem sobie, że taką uniwersalną radą byłoby powiedzieć miej emocje, kiedy mówisz, bo dużo osób tak po prostu czyta to trochę, ale to chyba też by nie była uniwersalna rada, nie? No. To są pewnie tacy, którzy...
No zależy, no właśnie to jest to, że nie... są takie rady, które mi się wydaje, żeby się sprawdziły w 80%, nie? Ale będzie 20% osób, że im się totalnie to nie sprawdzi. Typu, nie wiem, na przykład fajnie na początku nawiązać do czegoś, co się wydarzyło przed tobą, czy to na scenie, czy w ciągu dnia, jeżeli coś w ciągu dnia się wydarzyło. Coś takiego zaadresować i masz już fajniejsze wejście, tak. Nie? Ale są komicy, zupełnie się nie sprawdzi, żeby to robili. Ale tak. Są takie rady, że się sprawdzą w 80%, bym powiedział, no.
No ja myślę, że te emocje, nie? Że jak mówisz o czymś, to miej do tego emocjonalny stosunek taki mocno. No ale tak, to tak. Pewnie właśnie 80%, a 20% nie.
No tak, nie? Ale też nie wiesz do końca, jaką emocję na początku. Myślę, że pierwszy raz można powiedzieć bez emocji, bo nawet nie wiesz, jaką masz emocję, nie?
Tak, albo możesz ją odkryć. Ja zauważyłem, że mi najlepiej wychodzi... I to nie tylko w stand-upie, w jakichś rzeczach, które mówię kiedykolwiek. Aha. Jak ja nie zaplanuję sobie, z jaką emocją to powiem. I zacznę mówić i wyczuję, jaką ja mam emocję, okay. Mówiąc, no. Wiesz, w tym momencie do tych ludzi, jak tam nagrywam inne rzeczy niż nawet niż komediowe.
Mi się fajniej wychodzi z pierwszymi rzeczami na open mic'a, od kiedy na dyktafon sobie zacząłem bardziej nagrywać myśli niż zapisywać. Bo mogę sobie odsłuchać, jaką miałem emocję, jak to wymyśliłem.
A nie gubisz się w tym? Zawsze sobie myślałem, że jak komicy nagrywają na dyktafon, to wiesz, bo jak masz napisane, to możesz tu jest wzrokiem sobie przeskanować.
Tak, nie, no to potem mogę sobie rozpisać na kartce, nie? Chodzi o to, że wtedy w momencie, jak to wymyślam i zapisuję, bo ja nie jest tak, że wiesz, wymyślisz, o, wpadł mi żart do głowy, to już mam cały żart, tylko jakoś masz myśl, która, o, to warte, żeby zapisać tą myśl. To wolę sobie ją teraz nie zapisać już na notatniku, tylko nagrać na dyktafon, bo więcej pamiętam... Wiesz, jak coś zaintonowałem, jaką miałem tam emocję i potem sobie mogę to rozpisać na kartce oczywiście, ale pamiętam, jakie były te pierwsze właśnie, wiesz, odczucia, jak to coś wpadło do głowy.
No nie wiem, ja bym sobie chyba nie poradził z nagrywaniem. Okay. Jestem przekonany, żebym nagrywał strasznie dużo głupich rzeczy.
Oczywiście, że tak, nie?
Ale nawet to, nie wiesz, to, że nie śmiesznych, tylko głupich.
No, tak, no, oczywiście, że tak, ale to wiesz, no to się odsiewa, no nawet nie... Słuchając nagrań, ale po open mic'u, nie? Więc jak wiesz, ja wychodzę na open mic'a, to ja podejrzewam, że 8 minut mam pierdół i 2 są spoko. I z tych dwójek się robi w pewnym momencie, wiesz, godzina 15 czy 20 programu.
Nie? Ale nagrywasz sobie open mic'i, jakieś testy, tak?
Na dyktafon, no. No. Nie, tak. No z kamerą to mi się aż tak nie chce. Chociaż robią też ludzie, wiesz, od razu, jaki ruch zrobiłem, ten. Ja trochę mi się tak nie chce, wiesz, siedzieć i analizować, jakby to był, wiesz, mecz piłkarski o mundial, nie? O, tutaj przesunęli, dobrze, to my tu, nie? Daj spokój. Więc ja sobie oczywiście nagrywam na dyktafon, ale to jest tyle, co robię. A mogłem z kamerą. Dużo osób, właśnie tutaj masz kamerę elegancką, tak. Dużo osób chodzi na pewno z kamerą i to nie, to jest wcale... To może być i dobre, i złe, nie?
Tak no, bo możesz zrobić to zbyt perfekcyjnie, potem za każdym razem...
Tak, no. Albo masz, wiesz, tysiące taśm do obejrzenia w domu i już nienawidzisz tego żartu, nie? Wiesz?
No. Ale jesteś narcyzem, bo to oglądasz ze sobą cały czas oglądasz ze sobą
to
rzeczy.
To też źle.
Ale w ogóle jest taka metoda, jak mówisz o tym nagrywaniu, gadaniu głupot, jest jakaś taka metoda, którą się czasem radzi, czyli żeby wziąć jakiś temat, do którego właśnie masz emocjonalny stosunek i nagrać pół godziny po prostu takiej improwizacji, co myślisz na ten temat, nie?
No.
Napoje, cola, słodka, dlaczego ludzie piją? I wyjdzie ci w końcu coś, jakiś żart z tego, że ludzie piją słodkie napoje, nie? Jeżeli do tego masz...
No ja mam dużo gówna też nagranego na dyktafon, bo mi często wpadają pomysły, jak się najaram. I niektóre są fajne, naprawdę, się przeradzają w fajne żarty, ale dużo jest takich rzeczy, że słucham rano na dyktafonie, nie... No w ogóle nawet nie będę rozpisywał tego, to nie ma sensu absolutnie żadnego.
A zdarza ci się pisać po zjaraniu?
Tak od zera nie, ale na przykład jakieś tam dokrętki, wiesz, nawet nie tyle pisać, bo zjarany to wiesz, nie chce się siedzieć z kartką i pisać, nie? No. Ale jak na przykład sobie odsłuchałbym w dyktafonie, to mi dojdą pomysły na jarany.
Okej.
No na tej zasadzie. Ale nie tak, żeby od zera budować, tylko ewentualnie jakieś, wiesz... To jest śmieszne słowo, ale lubię je. Dokrętki. Wiesz, o co mi chodzi? No, jakieś przypanczować gdzieś tutaj, tu jakieś... A nawet czasami jakaś głupotka taka, wiesz, wcale coś z dupy, głupie, co byś nie wymyślił na trzeźwo, ale zbierze trochę śmiechów po drodze do tej głównej puenty. No, więc takie rzeczy czasami mi się zdarza wymyślać. Albo nawet nie na tyle najarany, ale na przykład na takim, wiesz, jointowym kacu jest takie pojęcie. Czyli po prostu dzień później nie tyle, że masz kaca, ale masz taki humorek.
Tak.
No to na tym to dużo bardzo wpada rzeczy, bo jesteś ogarnięty z jednej strony, ale masz ten humorek, więc wiesz, jest jakby taka fajna mieszanka, no.
Czyli kolejna rada, śmiać się z niepełnosprawnych i zażywać narkotyki.
Kopać gorszych, brać narkotyki i najlepsza chyba rada, to jest rada, która zawsze się sprawdza, jest uniwersalna dla wszystkich openmikerów, początkujących komików. Jak chcecie dostać support, to jest najlepsza rada w stand-upie, nie żarty, olejcie to, prawo jazdy. Musicie mieć prawo jazdy, wszyscy komicy prawie nie mają samochodu, nie mają prawo jazdy, szukają supportów, który będzie miał prawo jazdy, który będzie ich woził. I to jest lepiej tak dostać support niż żartami. To uwierz.
O Jezus, kocham to.
Tak jest. Ja też wielokrotnie słyszałem tą teorię, że właśnie prawem jazdy się dostaje support. Nawet mi ostatnio mówił Szymon Jaworski, że jakiś mu komik powiedział, że ja wolę twój stand-up bardziej od kogoś, ale ten drugi ma prawo jazdy, więc on będzie mnie supportował. Także prawo jazdy jest bardzo przydatne na początku waszej drogi komediowej. Tak.
Albo mieszkać, ale to już tak na samym początku, mieszkać w mieście, w którym się często występuje, ale komicy tam nie mieszkają. To wtedy będą u ciebie nocować, bo ich będziesz znał i będziesz sobie robił znajomości. To jest
też racja, chociaż myślę, że to, ja bardzo wspominam na początku takie pierwsze 2, 3, 4 może lata jeżdżenia po Polsce, że się kimało po dosłownie każdym, kogo znałeś, żeby było tylko taniej, bo nie było z tego kokosów jakichś specjalnie. A w tym momencie to już większość komików, których znam, to nawet jakbyś im zaproponował nocleg, to wolą iść do hotelu i łącznie ze mną, bo już po prostu raz, że jest budżet na to z występu, no i dwa, że już po prostu byś chciał odpocząć. Już te czasy takie, że codziennie siedzieć u kogoś, budzić się, wiesz, na jakiejś kanapie też trochę minęły, nie? Już, wiesz, ile i 2-3 lata jesteś w stanie tak zrobić, nie? Ale jakbym 9. rok miałbym na kanapie spać u kogoś, to już bym... Wiesz, zrezygnował. Aż tak komedii nie lubię. To jest, nie, spoko. Ale chyba tak się zmieniło, nie? Więc bardziej to prawo jazdy niż nocleg już na tym etapie, myślę.
Faktycznie, masz rację, bo jak słyszę historię o noclegach, albo że ktoś nocował u kogoś, albo że u mnie nocował komik, ktoś mówi,
to są sprzed lat. No. Ale kiedyś tak było, kiedyś faktycznie, wiesz, i to, wiesz, 5 osób na jednej kanapie. Luz, nie ma problemu, nie?
Tak. Nawet wczoraj słyszałem anegdotę o sławnym komiku, który właśnie tam z kanapy zrzucał ludzi.
No to ja byłem w tej sytuacji. Tak? No to ja dokładnie, ja wiesz, była taka trasa legendarna, jeszcze nie bójmy się tego słowa, będę Krzymowski, nie bójmy się tego słowa, ale legendarna trasa Liga Stand-Upu. Nie wiem, czy ty w ogóle pamiętasz, co to był za koncept.
Nie pamiętam, w sensie kojarzę nazwę, ale nie pamiętam.
Organizował Marcin Wieczorek i ja tu nie mam problemu, że rzucać jego nazwiskiem, bo chyba każdy, kto gdzieś tam się zainteresował trochę komediowym światem, to wie, że to jest straszna osoba, który był złodziejem wielkim. On na początku stand-up Polska mocno okradł, tam z Antkiem mógłbyś pogadać o tym, myślę, że Antek chętnie ci opowie, jak tam kamery znikały z Szymon Majewski Show, między innymi. I ten gość, wiesz, on tam okradł stand-up Polska i go zniknął. I potem jak była taka, nazwijmy to druga, ja nie lubię tego na fal rozgraniczania komików, ale nazwijmy to tam druga czy trzecia fala, czy jak to liczył, to Marcin Wieczorek wrócił, bo zobaczył, że jesteśmy teraz my, są nowi frajerzy, żeby ich okraść, którzy jeszcze nie zostali okradzeni, także spoko. I oczywiście Antek nam wszystkim powiedział, to jest straszny śmieć, to jest, a on przyszedł, dam wam występy i my zapomnieliśmy, co Antek cokolwiek nam powiedział, bo przed typ, co nam daje występy, jak nie mamy żadnych występów, to 2014 rok czy coś takiego. I faktycznie gości zorganizował trasę po całej Polsce, gdzie wszyscy komicy z tych różnych miast się tak naprawdę poznawali między sobą, bo się nie znaliśmy wcześniej, nie? Typu, wiesz, całe Comedy Lab mogłeś poznać, cały tam tych gości z Gdańska, tych z Torunia, tych z Wrocławia. My się nie znaliśmy wcześniej. Mm. On faktycznie zrobił taką trasę, trochę to było na zasadzie rywalizacji, liga, że tam, wiesz, jesteś z tym w pojedynku, ludzie głosują, kto lepszy, czy ten. Ale się poznaliśmy, no i właśnie te trasy polegające na tym, że za występ dostajesz, żeby cię nie skłamać, 150 zł, bez transportu, żadnego jedzenia, nic, więc praktycznie wszystko szło na to. No ale miał być nocleg, tak? To miało być nocleg. No i nocleg właśnie był taki, że my przed mieliśmy Airbnb wynajęte na 8 osób, gdzie jest jedno łóżko, jedna kanapa, więc wiesz, 4 osoby na kanapie. A jakbyś zobaczył, jaki był skład na tej lidze stand-upu, oczywiście wszystko początkujące wtedy osoby, no naprawdę mocne, bo ja pamiętam, że ja byłem w grupie z Paczesiem, z Jaśkiem Borkowskim, z Leją, z Olką Szczęśniak, z Wojtkiem Piętą. Druga grupa była, Lotek był w drugiej grupie, wiesz, Karol Modzelewski, no wiesz, teraz takie nazwiska topowe, nie? Więc 4 osoby na kanapie spaliśmy, nie? Z takim składem, jaki wymieniłem przed chwilą, to było ciekawie. Ale teraz to już nie ma, ale teraz to już daj spokój.
No, tak, tak. To myślę, że nie. A jeszcze a propos tych porad dla początkujących komików i dawnych czasów komedii. Miałeś coś takiego, bo to strasznie często się zdarza, mi też się to przytrafiło, czyli że zajarałeś się jakimś komikiem i chciałeś być jak on, jakby trochę kopiowałeś postać?
Tak, no. Myślę, że dużo osób tak miało. Myślę, że nie na tyle, żeby kopiować na przykład żarty, no bo no tak, tak to nie. Ale jakąś, nie powiem, że stylówkę, ale wiesz, może nie tyle też sposób podania. Nie wiem, jak to ładnie nazwać, co dokładnie, ale były takie inspiracje, nie? Że o, ale ten gość, tylko oczywiście, wiesz, no to są ludzie najlepsi na świecie, co to robią. Podobnie na przykład na sport można trochę wytłumaczyć, nie? Że dzieciaki oglądają, nie wiem, Cristiano Ronaldo i chcą nauczyć się triku, jaki Cristiano robił na podwórku. To myślę, że podobnie my robiliśmy, że widzieliśmy, jak ktoś robi jakiś trik, wiesz, jakiś amerykański komik i chcieliśmy trochę na swoim podwórku, na open micu spróbować. I się, wiesz, 3 razy potykaliśmy o tą piłkę, zanim nam wyszło. Albo czasami w ogóle nie wychodziło, nie? Ale nawet myślę, że spędzając czas długo z jakimś komikiem polskim i słuchając po prostu, jak on mówi, nawet nie na scenie, a prywatnie, to często podłapywałeś taki, wiesz, że łapałeś się na tym, że kurde, trochę brzmię jak, na przykład, wiesz, jak Zalew, albo jak Czepańczuk, albo jak ktoś inny, nie? Że trochę gadam, wiesz, podobnie, tak, nie?
Tak, wiesz co, ja ostatnio kupiłem szafę antyczną.
No, tak, tak. Ja nie mówiłem tak nigdy, nie?
Nie, ale wiesz co, ale nie, kupiłem tę szafę antyczną. Ale to jest w ogóle prawdziwa historia. Kupiłem szafę antyczną. I ta szafa antyczna była do umycia, zaolejowania i przepolerowania i zaolejowania drugi raz. Okay. Więc zajęło to strasznie dużo czasu. No, w związku z tym włączyłem sobie podcasty. I włączyłem sobie Nieporozumienie Zalewa. I potem przez parę dni, po kilku godzinach słuchania Zalewa, łapałem się, że mówię z taką melodią. Jakby nawet nie słowa, tylko że taka melodia, już nawet nie pamiętam, jaka to była, ale tak mówię tak, o Jezus, mówię jak Zalew.
No, ja wiem, ja myślę, że teraz już tak mniej mam, ale zwłaszcza jak byłem taki przedział wiekowy, te pierwsze 3 lata stand-upu, jak robiłem 16-19 lat, to bardzo to miałem. Bo raz, że byłem młody i sam jeszcze sobie odkrywałem trochę w ogóle siebie. I dwa, no, że też jak, no, dwa to jest, wychodzi z punktu pierwszego, czyli jak jesteś młody, no to się mocno inspirujesz, zwłaszcza przebywając ze starszymi gośćmi, a miałem wtedy taką okazję, więc to musiało, wiesz, komicznie wyglądać z perspektywy, nie wiem, kolegów z klasy, bo ja co tydzień przychodziłem i trochę inaczej gadałem, nie, bo teraz byłem w trasie z tym, to wiesz, teraz przychodzę do szkoły i gadam jak ten trochę, nie, a potem byłem w trasie z tamtym, to drogam trochę jak tamten, nie. To musiało, wiesz, co dzień goście przychodzi i inaczej gada do nas. To musiało być, wiesz, komiczne z ich perspektywy. A teraz myślę, że już mniej tak mam. O.
A wiesz co, czytałem ostatnio, mówisz o tych kolegach z klasy, czytałem ostatnio o Millie Bobby Brown, czyli tej aktorce, która grała w Stranger Things, tą dziewczynkę. Okay. No, że ona jako dziecko odniosła sukces i mogłoby się wydawać, że będzie dzięki temu super popularna i fajna w szkole, a nie było tak i się nad nią znęcali. I jak to u ciebie było?
Ja nie wiem, bo ja nie... Ja nie byłem nigdy jakiś turbosławny.
No
nie?
Tak, do ale dzisiaj. Robiłeś, nie? No byłeś na scenie.
No, więc ja nie miałem aż tak tego na pewno w takim porównaniu. Ja też jakby już robiłem stand-up, to zbiegło się to z czasem, gdzie poszedłem do liceum bardzo fajnego, gdzie miałem bardzo fajnych znajomych. I miałem bardzo fajną grupę znajomych tam, więc nawet nie wiem, wiesz, czy ten stand-up... Ciężko mi trochę, wiesz, to powiedzieć... Nie miałem nigdy takich sytuacji, że przez stand-up byłem szykanowany w szkole, jeżeli na przykład o to pytasz, nie? Myślę, że w gimnazjum czy w podstawówce, wiesz, na pewno miałem takie sytuacje czasami, że spotykałem się z jakimiś nieprzyjemnymi sytuacjami, o tak to nazwijmy, ale wtedy nie robiłem stand-upu, więc to po prostu wychodziło jakby z życia naturalnie. Myślę, że parę razy też ja mogłem być taką osobą, która komuś coś nieprzyjemnego, dzieciaki generalnie, no, dzieci tak. Się śmieją z rzeczy i... A jak już robiłem stand-up, no to już był to chyba 16 lat, już jest trochę inna dojrzałość. Nie mówię, że jest dojrzałość, ale na pewno inna niż jak masz, nie wiem, 10 czy 12 lat, czy ile ta aktorka miała. No na pewno dzieci są straszniejsze. Ja słyszałem, że też ta Hermiona Granger, nie wiem jak się nazywa ta aktor, Emma Watson, tak? Ona też miała podobno strasznie w szkole, że ona coś tam odpowiadała dobrze na lekcji i cała klasa tam 10 punktów dla Gryffindoru, nie? Że ona też podobno miała przesrane, nie? Ja tak nigdy nie miałem, no ale też nie byłem nigdy na takim poziomie, żeby tak mieć, ale nie, myślę, że nigdy nie miałem jakichś nieprzyjemności w szkole przez stand-up. Bardziej w drugą stronę, żeby była ciekawa gadka do rozmowy, albo na przykład, o zobacz, co ten gość robi. Myślę, że w ogóle dużo osób młodych, nie chcę mówić, że przeze mnie poznało stand-up, ale na pewno w mojej szkole, myślę, że mało kto by kojarzył hasło stand-up, a nagle, wiesz, ja trochę rzuciłem światło na to i no już gdzieś tam... drugiej klasie liceum pod koniec zdarzyły się jakieś pierwsze występy w telewizji, nie? Więc ktoś tam mógł sobie skojarzyć. On był w TVP, czy wiesz, u Wojewódzkiego robił stand-up.
W TVP byłeś?
No był ten taki program TVP. Dzięki Bogu już weekend, co Ruciński prowadził.
A, był, no.
No, no. To tam byłem. Więc myślę, że dużo osób nawet, wiesz, nie kojarzyło w ogóle wcześniej, co to jest stand-up w mojej szkole, nie? Więc myślę, że nie było na takiej zasadzie, o, ten gość robi to, bo oni nawet nie dzieli, co ja robię do końca. I dopiero, wiesz, teraz jest inna świadomość o stand-upie niż była w 2015 czy 2014 roku.
A propos grupy znajomych, masz tak czasem, że gadasz sobie z kimś, nie wiem, na jakiejś imprezie, jakimś, kto nie jest komikiem, no. I ktoś powie, słuchaj, taka mi się historia, weź to do stand-upu.
Non stop. Tak? Znaczy wśród moich znajomych już nie, bo my się znamy długo bardzo i oni, wiesz, już czają, oni już, wiesz, znają insidy stand-upowe i tak dalej. Ale jak jakichś nowych ludzi poznaję, to co chwilę, no.
A zdarzyło ci się kiedykolwiek wziąć coś?
Zdarzyło mi się wziąć coś na open mic'a, ale to bardzo rzadko. I zazwyczaj nic z tego nie było. A częściej zdarzyło mi się wyłapać coś od kogoś, gdzie nikt nie powiedział mi, oj, to będzie fajne do stand-upu, tylko po prostu ktoś odpowiedział coś. A mówię, ty, to będzie zajebiste do stand-upu. Tylko nie mówię tego na głos, tylko w swojej głowie i swoją wersję tego, jak ten gość to powiedział. Ale tak mi się zdarzyło wielokrotnie. Zazwyczaj jak coś się śmiesznego ma wydarzyć, to nie jest poprzedzone to zdaniem, ej, zaraz coś się śmiesznego wydarzy. To zazwyczaj jest do dupy, nie? A naturalnie bardzo czasami śmieszne rzeczy wychodzą.
To jak to zapowiadanie kolejnego występującego, przed wami bardzo śmieszny człowiek.
Ale wiedziałem, super jest to w Stanach zrobione, jeżeli chodzi o zapowiadanie kolejnego występującego w klubie komediowym.
No.
Oni tam przerysowują to wręcz, że pierwszych 4-5 gości mówi, kurde, ale teraz was czeka przyjemność, naprawdę mój fenomenalny kumpel, zajebista osoba, dziękuję wam, a wchodzi ten, nie? I już przy piątej osobie, że nie mam takie, wiecie co? Ja będę was kłamał, że to jest ten, a ja go w ogóle nie znam, a myślę, że będzie zajebiście. Ale jest naprawdę, czuć to, że my to trochę w Polsce czasami odbębniamy, a tam czuć, że oni naprawdę szczerze chcą cię nawet nie tyle namówić na tego gościa, co zaraz wejdzie, ale po prostu zatrzymać w klubie komediowym. Mm-hmm. Bo tam, wiesz, wieczory trwają po 6-7 godzin czasami i wiesz, no ja jak ja byłem w Comedy Store w Los Angeles, no to zaczęło się o 21, ja zostałem do pierwszej, a to dalej trwało, nie? I w momencie, kiedy ja wychodziłem, już 3/4 sali wyszło. Oczywiście tam dalej komicy występują, pewnie nie wiem do której nawet, bo nie zostałem. Ale czułem, że była taka misja, że jak schodzisz ze sceny i zapowiadasz kolejnego gościa, żeby jak najwięcej osób zostało. Żeby, wiesz, przygotować ich, że będzie super, nie?
Tak, to Bill Burr teraz wrzucił na Netflixa takie coś, że on zapowiada kolejny. I on tam każdego zapowiada jako największego geniusza po prostu.
I oni tak robią w Stanach, jak byłem w klubach komediowych. I dokładnie nawet to, co teraz przyjeżdża wszystko na Netflixa, to Netflix is a joke, ten festiwal. No. No to ja byłem dokładnie wtedy w LA, jak to miało miejsce. Tylko nie miałem biletów, bo ja nie wiedziałem, że będzie ten... Mm-hmm. Ja po prostu przypadkowo byłem w Los Angeles i patrzę, wow, ale festiwal. Nawet nie wiedziałem, że to teraz na Netflixa będzie wjeżdżało. Ale pamiętam, że przeglądam te wszystkie wydarzenia, na które już, wiesz, nie ma biletów, więc nie byłem na nich. I mówię, kurde, szkoda, że nie będę i teraz to wszystko na Netflixa wjeżdża. I pamiętam dokładnie te tytuły. Friends Who Kills. Mówię, o, jest na Netflixie teraz. No, więc oni tak tam zapowiadają faktycznie, nie?
Wiesz w ogóle, kto mnie zaskoczył na tym Billu Burrze? Jimmy Carr. Bo obejrzałem.
Śmieszny, nie?
Dużo lepszy był na Billu Burrze niż w swoich własnych rzeczach. Nie tylko dlatego, no, że był krótszy, ale miał bardziej bity niż one-linery. Dużo lepszy był.
Ja w ogóle nie lubiłem długo Jima Cara. Nawet byłem na żywo, on był lata temu w Polsce był na żywo, Jim Carr. I nie wiem, który to był rok, ale taki naprawdę wczesny w polskim stand-upie. I pamiętam, pierwsze pół godziny było fajne i potem byłem strasznie znudzony kolejną godzinę, czy tam godzinę i półtorej, bo nawet może dwie robił. Bo to były same one-linery i wszystko się kończy, że ktoś, że on komuś matkę rucha, nie? To każdy żart praktycznie sprowadza się do tego, że on rucha kogoś matkę, nie? I już tak, wiesz, no pierwsze pół godziny jest śmieszne, nie? Ale potem już siedzisz, mówię, Jezus, mam dosyć, nie? I też jak oglądam jego stand-upy takie, wiesz, nagrane już specjalne, to też nigdy nie mogłem wytrzymać, żeby całe obejrzeć. A ten najnowszy, on się chyba Dark Material nazywa? Czy
coś a to ja nie o tym mówię.
Okej. Okay. Ja wiem, on jest w Billu Burrze też, wiem o tym mówię. Też bardzo fajny występ i pamiętam, że w Billu Burrze oni powiedzieli, on ma na Netflixie nowy special, Dark Material. I ja sobie włączyłem też ten Dark Material i jest zajebisty, super.
Tak.
Godzinka, więc nie za długo i są różne puenty, a nie tylko, że komuś matkę rucha. I bardzo fajne, pomimo tego, że one-linery, to jednak nie wyłączyłem tego w połowie, dałem radę do końca obejrzeć i super się bawiłem, więc mam jakieś takie też przełamanie Jimmy'ego Cara, to samo co ty mówisz, nie? Że kiedyś mnie wkurwiał i nudził, a teraz jest fajny i ciekawy.
No właśnie tak, ten His Dark Material był spoko, ale jakoś lepiej się to... Nie było takie monotonne jak te poprzednie jego specjale, ale to na tym Billu Bearze, nie wiem, może się mniej starał i to było jakieś takie luźniejsze,
tak.
Więcej powietrza w tym było, więcej zbędnych słów, co jednak paradoksalnie fajnie zadziałało.
No, myślę też, że jest inna gadka, jak wiesz, masz, nie wiem, 10-15 komików i każdy robi 10 minut... I wtedy na przykład super mieć gościa one-linerowca, żeby trochę było przełamanie. A inaczej jak wiesz, masz one-linerowca, który robi swój program półtorej godziny. Bo one-linery są fajne, ale szybko męczą. Takie mam wrażenie, że jak ktoś ma bardzo długo, to musi naprawdę być kotem, typu wiesz, Jeselnik, że jest w stanie trzymać godzinę mnie w napięciu przy one-linerach. Bo zazwyczaj to po 20 minutach jesteś zmęczony tym, nie?
A i też wiele osób Jeselnik też męczy, nie? A no, moim zdaniem no. On jest najbardziej strawny ze wszystkich.
Tak, nie? Też tak bym powiedział, no. Więc wiesz, w momencie, kiedy masz, nie wiem, 10 komików i jednego one-linerowca, no to on będzie super przełamaniem. On będzie wręcz super mieć takiego gościa. Ale w drugą stronę niekoniecznie, nie?
No tak, pamiętam jak mnie rozwalił kiedyś chyba Czarka Jurkiewicza oglądałem na żywo. I supportował Rejent. Okay. I wiesz, 10 minut Rejenta z tą jego energią i darciem japy. Jakby, no. Jezus, takie to było cudowne, nie? Jakby straszny, obrzydliwy, chamski żart za strasznym, obrzydliwym, chamskim żartem. 10 minut było wspaniale. Ja teraz czekam na... Jeszcze nie byłem na tym... jak to się nazywa? Voila?
Voila,
no,
tak.
Nie byłem na tym. Nie,
ja widziałem.
Ciekawy mnie. Tam też
sam mnie się nie poszedł. Nie, widziałem, bo prowadziłem to w piasecznie. Ja już tak nie pamiętam, kiedy byłem na stand-upie, że po prostu poszedłem oglądać, nie? Bo już i tak tyle tego masz na co dzień. No, ale często jak zapraszam komików do piaseczna, to idę sobie posłuchać ich, obejrzeć ich występ. I jest tam chyba trochę one-linerów, ale nie jest na pewno cały program one-linerowy Rejenta. Nie, no, on fajnie. Normalnie bity robi, z tego co tak zapamiętałem to. Już tak to przez mgłę pamiętam, bo to z pół roku temu widziałem. Ale pamiętam, że były jakieś tam bity.
No, to fajnie, bo to takie, ja go zawsze z takimi one-linerami go kojarzyłem głównie.
Nie, ja tak tego nie zapamiętałem w ogóle, tego Voila.
Więc... A, no to super, to fajnie, bardzo chcę to zobaczyć, bo Rejent, w ogóle bardzo dobrze wspominam jego obecność w tym podcaście. Jeden z moich ulubionych chyba odcinków.
Okay.
Tak, strasznie, w ogóle przyjemnie mi się z nim gadało. To jest taka ciekawa rzecz, że Rejent jest bardzo sympatyczną osobą. A ma taką personę takiego chamskiego, nie?
Okay.
Tego obleśniaka.
Ja lubię Sepka, Sebastiana, ale ja nie jestem do końca przekonany, czy ja nie gadam z botem. Wiesz co?
A wiesz co, to może być moja kwestia, bo...
Lubisz z botami gadać?
Wiesz co, bo Rejent ma czasem, on to mówi wprost, tak, że on możliwe, że ma Aspergera. A ja zauważyłem, że ja lubię ludzi z Aspergerem.
Okay.
A nawet kiedyś mnie pod tym kątem diagnozowano i nie mam, ale ja lubię ludzi z Aspergerem, więc może dlatego mi się z nim dobrze gada.
Okej.
Znaczy, tak wiesz, wprost po prostu, konkretnie o rzeczach, ma wiedzę, bez jakichś bzdur dookoła. Ech, to jest, tak bardzo lubię z nim gadać.
Okej. Czyli nie lubisz takiego zbędnego pierdolenia o Chopinie?
Wiesz co, to chyba też lubię. W sensie, ja sam, na przykład jestem całkiem dobry w small talk. Ja nie mam czegoś takiego, że wiesz, jadę autobusem i spotykam kogoś znajomego sprzed lat i nie, mogę pogadać, spoko.
No.
Ale chyba bardzo lubię też takie, jak się z Rejentem gada.
No rzeczy. Okay.
I że wiesz, możesz go zapytać. Pytałem go o... Jak kamerę chciałem kupić do tego podcastu. Nie, zapytałem parę osób, które znam. Wiesz, jakie kamery mają, nie? No to ktoś powiedział, a ja mam to, nie? A Rejent, słuchaj, jest taka kamera i taka kamera, to się różni od tego, są takie rodzaje, ja w ogóle mam to, to jest tą samym, ale trochę lepszym, ale dużo jakby się
on
dużo dowiedziałem.
Generalnie ma każdy aspekt życia w Excelu rozpisany, nie?
Tak to mi się wydaje.
Morderca.
Tak, mi się wydaje, że jakbym go o cokolwiek zapytał, nie? Chcę kupić opony do samochodu, to też by miał.
No ja cieszmy się, że on nie jest seryjnym mordercą, bo to stary by go nigdy nie złapali. Tam by było tak rozplanowane wszystko.
Znaczy wiesz co, skoro by go nigdy nie złapali...
To możliwe, że jest tym mordercą. No. No, na razie ludzie nie znikają z mojego otoczenia. Na razie się nie muszę martwić. Jak zabija ludzi, to przynajmniej ich nie znam, więc nie jest to mój problem na ten moment.
Chociaż mówiłeś o tych, co znikali, o tych komikach, którzy byli aroganccy.
No. Nie, oni są dalej. Tylko rozumiesz.
Mniej lubiani, ale w sumie mają to w nosie, bo... No. Jeżeli są nadal popularni. Ale pamiętam, był kiedyś wywiad z Błażejem Poczętym. Nie, jak on się nazywa? Poczęty...
Poczęty Błażewicz.
A Poczęty Błażewicz, właśnie, tak. Z nim był wywiad, robił Gaweł, nagrałeś to. I on sam z siebie tam mówił o tym, że gdzieś tam przegiął z arogancją, że zaczęło mu jakkolwiek dobrze iść. I się, nie, jakby ja go nie znam, nie, w ogóle nie wiem, co tam się działo, no. Ale on tam bardzo siebie biczował za to, że się chujowo zachowywał. Nie wiem jakby, tak, co było dalej i co było wcześniej, ale pan jak o tym mówił.
No, no generalnie tak, tak było.
Tak, i on chyba też w ogóle, no jakby było o nim, dużo go było, a potem go było dużo mniej jednak, no więc...
No, ale i tak myślę, to jest bardzo, bardzo delikatny przykład, bo nie będę rzucał nazwiskami, ale znalazłbym się z pięciu mocniejszych jeszcze.
Tak, chyba.
A
tak.
Ja generalnie Kubę bardzo lubię, poczętego.
O właśnie, Kuba.
Już dawno go nie widziałem w sumie, nie wiem, no dawno się nie widzieliśmy, ale pozytywny typ, ja go lubię.
Z tego co wiem...
Ale wiem, dlaczego pijesz z tym na początku, o czym on tam mógł się odnieść w tym podcaście, tylko to, no, ale wiem o co chodzi.
Ja nie wiem, co się wydarzyło, okay, ale on... Okay. Ale
no,
nie wiem,
ja znam jedną historię, ale to już wiesz,
No. Ale tak, on o tym mówił właśnie z takim, że kurde, no, zrozumiałem potem, że trochę przegiąłem. No, jeżeli dobrze pamiętam tę rozmowę, w ogóle prawdopodobnie słucha,
wiesz,
bo
też
często
łatwo...
coś tam komentując, pewnie nas słuchasz, słuchaj, daj łapkę w górę.
No. Tak naprawdę też z drugiej strony... Łatwo przegiąć, nie? W sensie łatwo się tą pychą załawić na początku, nie? Wiesz, no my możemy gadać z naszej perspektywy, bo wiesz, my byliśmy super i pokorni i tak dalej, ale myślę, że łatwo jest.
Ja bym przegiął, myślę.
Łatwo, nie? Zobacz, jak już na pewnym etapie my i tak mamy tak naprawdę nic, nie? Przecież muzycy to mają o wiele większe zainteresowanie ludźmi. I zobacz, ile osób na przykład z Hollywood im się odkleja w pewnym momencie. Nawet, wiesz, 20 lat ogarniali dobrze tą, jakby swoją rolę w tym show biznesie, nazwijmy to, gdzie to już cały świat patrzy, a nie tylko, wiesz, tam 50 osób z Oczarowa Mazowieckiego, nie? Tylko jest, cały świat jest na ciebie i tak im się w pewnym momencie odkleja, nie? Nawet jeżeli 20 lat trzymałeś się w ryzach, więc to jest bardzo łatwo na chwilę się stracić i wiesz, i wtedy już odlatujesz, nie?
Ja myślę, że ja bym się stracił, zwłaszcza no, parę lat temu, to na pewno.
No, i to bardzo, wiesz, kumaci ludzie są, to nie są głupki, tak. Nie? Inteligentni ludzie, którzy nagle, wiesz, no zobacz, kurde, nie wiem, no Tiger Woods, stary, miliony na koncie, a i tak, wiesz, jest w stanie sobie całe życie zwalić. To jest mnóstwo takich przykładów, nie?
Tak, wiesz, ja na pewno bym... Wiesz co? Jezu, teraz mi się przypomniało, że ja miałem takie gwiazdorskie zachowanie. Słuchaj, no ja jakby jestem ostatnią osobą, którą można nazwać gwiazdą. I słuchaj, jeszcze w czasie w ogóle improwizacji. Jakby dużo improwizowałem. Byłem we Wrocławiu, był jakiś spektakl improwizowany i była kasa i ja tak przeszedłem koło kasy i wszedłem nie płacąc. W ogóle ja nie znałem tych improwizatorów, ale uznałem, że jestem improwizatorem, więc nie muszę płacić za impro, nie? I wchodzę, mówię, ale nie zapłaciłem za bilet. I ktoś mówi, Jasiek, ale co ty myślisz, że kim ty jesteś? Ja tak, ej, no faktycznie, nie? Wróciłem i zapłaciłem te 10 zł, ale miałem taki impuls, jaki to ja jestem. Ja byłem jakby impro, nie? W sensie to nie jest bycie gwiazdą.
10 zł, to też nie, wiesz, nie róbmy, że nie wiadomo jak odjebałeś, nie?
No tak, ale to tym bardziej odjebałem, bo nic bym, jakby, no, mało bym stracił, 10 zł bym stracił. Ja myślę, że gdybym, wiesz, osiągnął taki sukces jakiś duży, zwłaszcza szybko, nie? To myślę, że to jest też miażdżące dla ludzi, jeżeli bum, nagle gdzieś wskakują wysoko.
Ja mam na przykład w drugą stronę, że jak na przykład mnie coś spotyka, takiego, jakieś fajne korzyści płynące z tego, że robię stand-up, to ja w ogóle czuję, że na to nie zasługuję, jestem śmieciem i nie wiem, czemu to dostaję.
No, imposter syndrom.
No, w drugą stronę ja mam, nie? Że ostatnio była taka sytuacja właśnie na tym please stand-upie wspomnianym. Tam zawsze jest, wiesz, backstage tip-top, nie? Jak gwiazdy rocka, masz tu sushi, tu 5 ciepłych posiłków, który chcesz, nie? A chuj, zjedz wszystkie, nie ma problemu, nie? Więc jakby jest zawsze tam wszystko, co potrzebujesz, stoi. I Darek Gadowski do mnie mówi, że wyjeżdżamy z tego stadionu, czy tam hali, w której mieliśmy grać. I jeszcze jedziemy do hotelu i Darek mówi, ty chcesz jeszcze może trochę sushi do busa? No tak jest, naprawdę takie pytanie usłyszałem, czy chcę trochę... Ja 5 lat temu płaciłem za wodę w miejscu, w którym występowałem, a ty mnie pytasz, czy chcesz sushi do busa jeszcze. Okej. Więc ja jestem w drugą stronę zawsze zdziwiony, że mnie coś takiego spotyka, a tak... Wiem, że to też jest złe myślenie, ale tak mam, no, ja nie zasługuję na to, nie? Ale no nie, trzeba gdzieś wypośrodkować wszystko, no. Będzie git.
No tak, a wiesz, ja myślę, że to się nawet nie musi kłócić ze sobą, nie? Bo możesz sobie z jednej strony myśleć w głębi duszy, że nie zasługujesz, a z drugiej strony, nie wiem, pomiatać innymi, żeby, nie wiem, samemu z siebie się poczuć przed sobą lepiej.
No, może tak być. No nie wiem, ja nigdy tak nie czułem, że jakąś kimś tam pomiatałem. ze środowiska komediowego, chyba że na to zasłużył.
No tak, ale jeżeli zasłużył, to zawsze jednak intencje miałeś inną.
No nie? Wiesz, no to ja zawsze, nie wiem, szykanowałem takie osoby właśnie typu, jak wspomniany ten wieczorek, co kradł ludzi, czy jeszcze się pojawiło takich naprawdę, wiesz, już chujowe zachowania, że ktoś okradł komików na pieniądze, że ktoś ukradł jakieś żarty, te takie wszystkie podstawowe błędy z listy największe, które można zrobić, no to za to tak, ale tak że po prostu za to, że ktoś jest jakąś osobą albo coś takiego, to raczej nigdy nie szykanowałem za to osób albo ich, nie wiesz.
Tak, tak.
Więc takiego czegoś nie miałem, natomiast ja w ogóle nie miałem żadnego chyba bifu w stand-upie, nigdy z nikim, nie specjalnie. Ale no wiesz, jeżeli były takie klasyczne, wiesz, nazwijmy to zbiorowe sprawy, jakby to było w sądzie, no to zawsze byłem, wiesz, po tej stronie, gdzie jednak ktoś był oszukany, czy gdzieś tam, wiesz, okradziony, nie? Tak. A tych spraw trochę było. Trochę się to działo.
No wiem, ale wiesz co, zawsze myślę, że już znam wszystkie anegdoty, a potem jeszcze przychodzą jakieś z najbardziej nieoczekiwanej strony.
Zaproś kiedyś zrobić taką, wiesz, wędkę tutaj, żeby ludzie byli ciekawi, ale nie zdradzimy, o co chodzi. Zaproś Jacka Stramika kiedyś tutaj i zapytaj się, komu sprzedał 2 buty na szyję w Koszalinie. To myślę, że będziecie mieli pół godziny fajnej rozmowy.
No, zdaje się, ja ze Stramikiem to chyba rozmawiałem raz w życiu, w ogóle zawsze się jakoś mijaliśmy, ale zdaje się, że z tego co wiem, mogę go zapytać, co sądzisz o kimkolwiek i on już mi powie coś
ciekawego. Tak, on nie będzie nigdy tam popełna, wiem. Zapytaj go, jak będziesz miał ten podcast, zapisz to sobie, komu sprzedał 2 buty na szyję w Koszalinie podczas pewnego wieczoru komediowego.
Zapamiętam to.
Bo generalnie umówmy się, cios polegający na sprzedaniu komuś buta na szyję, to rzadko się w bójce dzieje, nie? Też musi być coś wcześniej, jakieś wydarzenie. On jest tak, że na ulicy komuś przypadkowo w szyję go kopnąłeś. To się rzadko zdarza. Raczej, więc tam, no już nie będę, wiesz, nie rozprawiał, co nam się wydarzyło i komu, ale nie, tych historii jest mnóstwo. No wiesz, no to już 15 lat liczby plus minus stand-upu w Polsce, no to się musiało dziać.
No tak, do czego się pojawiały pieniądze i jeszcze jak to była nowa rzecz, to właśnie taki wieczorek się pojawiał, nie? No
dokładnie, nie?
Złapie flash. Zwłaszcza, że do stand-upu można się łatwo dostać, więc po prostu przychodzi ktoś, kto jest bardzo śmieszny, a nie zna się na biznesie, można go łatwo w chuja zrobić.
Ja myślę, że w ogóle bardzo dużo przychodzi też ludzi na open mic'i na zasadzie, że oni w ogóle nie czują, że to jest komedia. Tylko na przykład, patrz, ale oni pojebane rzeczy gadają, ja też jestem taki pojebany, też będę takie pojebane rzeczy gadał, nie? I oni w ogóle nie czują, że my to udajemy, albo trochę rozpisujemy, że to są żarty, że my tego nie myślimy, niektórych rzeczy naprawdę, niektóre może myślimy naprawdę, ale to, wiesz, niektóre są sarkazmem czy ironią. A myślę, że dużo osób przychodzi na zasadzie, o, ale pojebane, i ja też jestem taki. Ja też
tak. No. Także nawet jeżeli coś myślisz to samo, co mówisz, to jest zbieg okoliczności. No. Nie, bo ty to mówisz dlatego, że jest śmieszne. Nie?
No, dokładnie, ale też jakby to jest to, co powiedziałeś na początku, że idzie poziom w górę, bo jak więcej osób coraz ma zaplecze, ale w drugą stronę też przychodzi bardzo dużo osób bez żadnego zaplecza kompletnie i nie wiedzą w ogóle o co chodzi w tym wszystkim, co tutaj będą robić, nie? Tylko przychodzą, bo myślą, że można po prostu jest przestrzeń, gdzie dostanę mikrofon i mogę pojebane rzeczy swoje mówić i nikt mi nic nie powie.
No wiesz co, ale to jest znowu 80% i 20%, bo 80% z tych osób to jest... Chcesz umrzeć, jak tego słuchasz, a 20% jakby robi coś ciekawego, czego nikt, kto ma wiedzę, by nie zrobił. Nie, że na przykład nie wiedzą, że powinni się stresować, nie, bo każdy komik na początku się stresował, oni jakoś tak, i przez to na przykład im dobrze idzie, nie, to jest, kocham takie sytuacje, jak ktoś niechcący robi, wiesz, bardzo, jakby niechcący mu dobrze wychodzi.
Ale ty zawsze widzę, że tak szukasz dobra w tej sesji, ja bardziej mówię o takich sytuacjach, że przychodzą ludzie, co na przykład, wiesz, swoje narodowe, rasistowskie treści głosić, bo dostają mikrofon i mogą, wiesz, no to takich jest mnóstwo przecież w Polsce na open micach, nie, więc myślę, że bardziej w tą stronę, że nie czają, że to jest wieczór komediowy, tylko po prostu, wiesz, jest otwarty mikrofon, każdy może przyjść i popierdolić swoje rzeczy do mikrofonu.
Tak.
To jest coraz więcej jakich osób, nie, przychodzi na open mic'i.
Tak. No, ale ja też mam coś takiego, jak mówisz o tym, że nie miałeś bifa, że ja mam bardzo duży szacunek do innych komików, w sensie, że nawet jak mi się nie podoba coś, to tak jakby rozumiem, że mogło nie wyjść, w sensie, że mogło być jakby to coś takiego, że jakby też jakby nie jestem jakimś bardzo aktywnym komikiem, no ale czuję, że jakby, co, tak mówisz, definicja komika. Kto jest
komik? To jest na pewno bardzo szerokie, nie?
Na pewno w jakąś definicję komika się łapie. Zresztą niedługo, słuchaj, Premiera.
Pierwszy special?
Tak jest. A nagrałem wczoraj.
Super, jak poszło? Gdzie nagrywałeś?
Nie mogę cię do końca zdradzić, bo nie chcę zdradzać przed ludźmi. Okay. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak poszło. Nagrywałem w Resorcie Komedii.
Okej.
Okay. Lubię tam
fajne
być.
Fajne bardzo miejsce.
Tak, ale to też ze względu na sposób nagrywania to miejsce pasowało. Okay. Nie chcę mówić, mogę ci powiedzieć potem, co to jest, ale będzie...
A mogę spytać, ile minut ci wyszło? Czy to też zdradzam coś, czy nie zdradzam?
Nie możesz. Ze względu na to, że odpowiedź na to by zdradziła jedną.
Okej, okay, dobra.
Opowiem ci potem.
Dobra, spoko.
Tak. Ale że to, jestem komikiem i mam coś takiego, wiesz, ktoś robi coś beznadziejnego, coś chujowego, coś, co mi się nie podoba, mam takie, okej, okay, w sensie każdy błądził 1000 razy. Ja mam beef tylko taki jednostronny z jednym komikiem, tylko że on nie wie, że ja go nie lubię, bo ja nie lubię bardzo komedii Paczesia, ale on nie wie o moim istnieniu, więc okay. Spoko. I jeszcze, szczerze mówiąc, ostatnio zaczyna mi się bardzo nie podobać komedia jednej osoby, ale o niej, o Paczesiu mówię głośno, a o tej drugiej osobie okay. Nie mówię głośno, też ci mogę potem powiedzieć.
Czy też ma czarną koszulę?
wiesz co, jeżeli będziesz o Sochę, to ja w ogóle Sochy nie znam.
Okay.
Ja nie jakoś nie... Nie obejrzałem nic, nie widziałem na żywo i na YouTubie nic nie oglądałem, więc nie jestem w stanie powiedzieć.
Okej. Okay. Ja o tych dwóch gościach generalnie widziałem praktycznie, mi się wydaje, że całą ewolucję jednego i drugiego od początku do momentu, w którym teraz są. I mam jakieś swoje ulubione etapy ich przygody z komedią, które mi się bardziej podobały na przykład względem innych etapów ich przygody z komedią. I tak powiem, nie?
Mhm.
A czy to były początki, czy to były późniejsze czasy, to już tam każdy sobie może domyślić, nie? Ale nie, no generalnie na przykład ja Rafała uważam za bardzo utalentowanego gościa, bardzo zdolnego typa. Wiadomo, że się można tam zgadzać lub nie zgadzać z tym, co on mówi, ale wracając do tych leak stand-upu, no to były takie wieczory, gdzie my jeździliśmy i dosłownie mogłeś tylko się tam zastanawiać, kto będzie drugi, trzeci, czwarty, bo zawsze patrzeć był pierwszy. Każdy wieczór to nieważne jaka, nie, bo wiesz, możesz powiedzieć okej, okay, ta publika taka była. Nieważne jaka publika by nie była, on zawsze był pierwszy. Ja wiem, że mi się raz udało być drugim, to się turbo cieszyłem, nie? Na tle tych wszystkich komików, że to raz byłem drugi, nie? A zawsze pierwszy był patrzeć, zawsze na pierwszym miejscu był. No i to nie było przypadkowo, nie? Naprawdę on miał bardzo dobrą charyzmę przede wszystkim, bardzo fajne podanie. Wiadomo, że treści, no to każdy się, wiesz... Mi się na przykład kiedyś bardzo podobały, mi się te nowe troszeczkę mniej podobają, ale dalej uważam, że to jest bardzo utalentowany gość, nie?
Tak, ja też tak trochę przesadzam z tym beefem. Zawsze mówię, że go tak nie lubię, a potem okay. Sobie myślę, że ej, ale w sumie właśnie to podanie, ta charyzma.
Ja wiem, wiesz, też, że w Resorcie generalnie jest taki motyw, nie? Że patrzeć to, wiesz... Nie...
Ale ja się tak bardzo nie utożsamiam z Resortem.
Rozumiem, ale generalnie wśród powiedzmy tej warszawskiej takiej, wiesz, sznyty komediowej, że tak to nazwijmy, jest Rafał średnio lubiany. Ja lubiłem zawsze i stand-up Polska, i Paczesia, i potrafiłem docenić, wiesz, jakby i Rafała za te rzeczy, i stand-up Polska za inne rzeczy. I ja nigdy nie rozumiałem w ogóle czemu, bo na początku się bardzo dużo kłóciło osób ze sobą, nie? Tych pifów to byśmy mogli wymienić już mnóstwo, nie? Że na początku było to stand-up bez cenzury kontra stand-up Polska, nie? Gdzie przecież Antek zawsze, ja biletem myślałem, że są super kumple, oni co chwilę były bify, nie? Potem wiesz, patrzeć z Sochą, teraz ktoś inny z tym, teraz z tamtym, kurde, nie? I po prostu, co, ja tego nigdy nie czaiłem, nie? Wszyscy robią komedię, wszyscy... Wiadomo, że jeżeli ktoś, gadaliśmy o tych case'ach, typu ktoś naprawdę przegiął, no to wiadomo, nie? Ale jeżeli tam jest jakieś takie pierdoły, a oni się co chwilę wszyscy kłócą o coś, nie?
Tak,
no... Ja sobie, wiesz, stoję z boku, zajaram jointa, rozumiem tych argumenty, specjalnie, wiesz, nie widzę sensu, że się kłócić za bardzo.
Tak, wiesz, myślę, że dopóki ktoś kogoś celowo nie oszukuje, bo wiadomo, że znajdziesz jedno, że kłócić się o poziom artystyczny, jakby błagam. Jesteśmy
no każdy lubi, co lubi, nie?
No ja każdemu wychodzi albo nie wychodzi i jakby, sorry, częściej nie wychodzi, niż wychodzi, a też wydaje mi się, nie znam kulisów żadnej jakiejś kłótni biznesowej, ale podejrzewam, że biznes to tak działa, że czasem trudno jest odróżnić... co jest oszustwem, a co po prostu robieniem biznesu, nie? I też się ludzie mogą pokłócić.
Z tych biznesowych kłótni to bardziej mi się wydaje, że się kłócą ludzie już wewnątrz swojego kręgu niż między kręgami.
A, no w sumie...
No bo wiesz...
Chociaż
bo...
nie, ja też znam tak. Tak, bym się przypomniał, że znam jedno, że tam okay. Jeden krąg wchodzi na inne kręgi i...
No ale to już
wygryza.
Też... No to kurde, no ale to jeżeli wygryza, no to znaczy, że byliście słabi, nie? To nie jest tak, że to, wiesz, położyłeś łapę teraz... Bo też był taki motyw kiedyś, że Jak ja gram w Krakowie, to ty nie możesz już w sierpniu grać w Krakowie, bo ja gram, nie? Tak, gdzieś tak było, nie? To. Że wiesz, może być jeden występ w miesiącu. Teraz już każdy sobie robi, wiesz, no jest, nie wiem, we wtorek masz w Krakowie, wiesz, Zolę, w czwartek masz Jurkiewicza, w sobotę masz Zalewskiego, a w niedzielę będzie Kołecki, nie? I wiesz, no kto sprzeda bilety, ten sprzeda bilety i kropka, nie? A kiedyś było tak, wiesz co, bo ja miałem występ w środę w Krakowie, a ty wrzuciłeś 2 tygodnie później i mój się przez to nie sprzedał, nie? I to naprawdę kiedyś był problem i kiedyś się o to ludzie kłócili w stand-upie, nie? To jak się nie sprzeda, czy ty jesteś frajerem i nie sprzedałeś, a nie, że ktoś inny zrobił i ci ludzi zabrał, nie?
No ja... Zdaje mi się, że tamto wchodzenie jednego kręgu na drugi krąg to nie jest na takich
uczciwych
zasadach, tak.
Okej. No dobra, ale to nie będziemy analizować, o co chodziło, nie? Tak. Ale pamiętam, że był kiedyś taki motyw Beskidu, że ludzie normalnie, wiesz, pisali do ciebie... Przecież ja jestem w sierpniu w Zielonej Górze. Co ty robisz? Serio, naprawdę?
No to byłoby fajne, gdyby się tak przyjął taki zwyczaj. Byłaby to jedyna branża, gdzie konkurencja, wiesz... Przepraszam, co jest to? Carrefour Express dzwoni tam do Żabki. Słuchajcie, dlaczego otwieracie tutaj?
Tak,
my mamy sklep.
No, mamy już Żabkę na tym osiedlu. O co wam chodzi, nie?
Ach, piękne.
No. Tak było, no.
To akurat, jak wspomniałeś o tym resorcie, no to improwizatorzy się mało kłócą między sobą, bo nie mają o co. Więc jakby, wiesz, ty się, o co się możesz pokłócić? Ja nie pieniądze?
Znam. No ja mało bardzo ten świat improwizatorski znam. Kojarzę parę osób, głównie tych, co w stand-upie się też działają, ale bardzo mało kojarzę generalnie w ogóle improwizatorskiego świata i tej, wiesz, jakby z drugiej strony, nie?
Ja też, wiesz co, ja tak w ciągu ostatnich lat tak niezauważalnie dla mnie, coraz mniej, jakby kojarzę twarze, no bo bywam w tym resorcie, tam zawsze improwizatorzy, ale często jest tak, że jakby nie wiem za dużo, nie?
Bardzo długo miałem opinię, ona się teraz zmieniła, teraz mam spoko, jakby wiesz, improwizatorzy są okej, ale długo miałem taką opinię, że impro to są trochę lamusy komedii, nie? Długo bardzo miałem taką opinię i to dlatego, że raz widziałem bardzo dużo chujowego impro, no to łatwo wtedy ten... I dwa, że byłem na warsztatach impro, które mnie bardzo do impro zniechęciły. Po prostu, wiesz, byłem na warsztatach stand-upowych, byłem 16 lat. I one, wiesz, no nie były jakieś nie wiadomo jakie, ale coś tam mi dały. A byłem na warsztatach impro i już nie byłem drugi raz nigdy na warsztatach impro, bo to już była dla mnie przesada, nie? Wiesz, tam teraz udajemy, że jesteśmy na plaży, tutaj kupuję od ciebie loda i wiesz... I jeszcze pamiętam, że cały czas ten gość, co robił warsztaty, mi cały czas mówił, jak jakieś scenki robiliśmy, że mam być nieśmieszny. Że to jest nawyk komików, bo my tam poszliśmy też na zasadzie, żeby nasz stand-up poprawił się, nie? Elementy impro. I on nam cały czas mówił, nie, macie być nieśmieszni, bo komicy zawsze chcą być śmieszni w impro, więc masz być nieśmieszny, masz zagrać nieśmiesznego. I cały czas mnie męczył, jak ja coś śmiesznego zrobiłem, to nie, masz nieśmiesznie. Ja mówię, dobra, to ja nie przyszedłem tutaj po to, jak chcę być śmieszny, nie? No. Jak ty wiesz, jeżeli ja rozumiem jakby o co chodziło w tym zadaniu, ale jeżeli ja mam na siłę teraz wszystkie moje śmieszne pomysły, wiesz, wyrzucać z głowy i myśleć nad nieśmiesznymi, to wiesz, ja nie po to tutaj przyszedłem, nie?
Tak, znaczy tam pewnie chodziło mu o to, że jak się starasz być za szybko śmieszny, to w improwizacji tracisz szansę na większą śmieszność później. To jest taki problem.
To nie, nikt tak nie powiedział. Nie.
No ja wiem.
Powiedzieli dokładnie, jest, ma być nieśmiesznie, a jest śmiesznie. No, dobra, no to ja dziękuję.
Nie, no wiesz, tak, no ja mi się wydaje, że nie wiem, nie chcę mi się cię tak pytać znowu, bo ciągle wszyscy o tym gadają, o tym impro, czy to lamusy i co stand-up.
Nie, ale mi się zmieniło, potem zacząłem dużo fajnego impro i z wiekiem mi się zmieniło opinia o tym. Teraz na przykład nie uważam tak, że impro są jakieś lamusy komedii, ale faktycznie z impro jest tak, że jak jest dobre impro, to jest fajnie, ale jak jest słabe impro, to jest o wiele gorsze niż słaby stand-uper.
Tak, bo słaby stand-uper będzie przynajmniej ciekawy.
Wiesz, w najgorszym wypadku on szybko zejdzie i tyle, tak. Nie? A słabe impro to cię będą męczyć bułę cały czas.
Tak, będą grać o rozwodzie i machać łapami, nie? Tak, to prawda, ja nie mogę. Słabego impro...
Dlatego
nie.
Właśnie bardzo łatwo się można zrazić do impro, bo zobaczysz coś słabego i już masz to w dupie, nie? Mi się bardzo podobała była scena taka w filmie Ted, nie wiem, czy oglądałeś z tym takim pluszakiem.
Oglądamy, nie pamiętam, że tam było.
Tam była taka scena w jedynce, w Ted 1, bo tam już chyba z 3 części, albo 2 są. Że oni tak się najarali i mówią, dobra, to co dzisiaj robimy najarani? I ten Ted mówi, chodź pójdziemy na impro, będziemy rzucać chujowe sugestie. I to ich wieczór was najarani, że szli na impro i rzucali, wiesz, 9-11, coś tam, nie? Takie najgorsze miejsca, najgorsze postaci, żeby tylko ci impro się wywracali. I ten gość, tam pamiętam w tej filmie, była taka scena, ten improwizator mówi, dajcie coś pozytywniejszego. I ten, no ja ci daję narzędzia, ty rób komedię, o to miał chodzić. I mi się podoba jakby ten zamysł, że po prostu chodzić na impro i im psuć, nie? Tak chujowymi sugestiami, ale nie możesz być taki oczywiście chujowy, bo cię nie będą słuchać po prostu.
Nie wezmą, nie?
Tak, tak, ale być takim gościem, że oni nie wiedzą, czy ty ich w chuja robisz, czy nie? I po prostu im rzucać kłody pod nogi i patrzeć, jak się wywracają. To jest fenomenalna rozrywka. Nigdy tego nie zrobiłem, ale sam koncept mnie bardzo cieszy, że coś takiego zrobić.
O Jezu, tak. Przyszła mi do głowy nie oczywiście chujowa sugestia. No. Gdyby cię improwizatorzy zapytali o miejsce, powiedz, że na Marsie. Bo na Marsie nic jakby, bo to nie brzmi źle, nie? Tak, to nie jest kostnica, tak. To nie jest sex shop, nie?
Tak.
Ale na Marsie jest pustynia, tam nic nie ma.
Nic nie
ma. Jeżeli nie zaczniesz grać bazy i nie będziesz astronautą, w bazie już będzie można zagrać rzeczy, które znasz,
no.
To będziesz miał dwoje ludzi na pustyni, którzy
no,
nie wiedzą,
po pierwsze powinni się od razu upaść i udusić, nie?
Tak. Albo będziesz miał mniej.
I czaisz, że tak rzucasz im na Marsie i oni próbują gadać i mówią, nie, nie żyjecie, macie upaść, oszustwo, nie? I męczysz ich.
O, tutaj, każdego komika, żeby ktoś krzyczał z publiczności. Nie możesz tak!
A ja miałem taki występ, też będę wracał do tego please stand-upu, bo czasami tam się rzeczy dzieją. Mieliśmy, to nie był please stand-up, ale też z ramienia please stand-up, to jest taki drugi projekt stand-up festival, taki bardziej wakacyjny. I mieliśmy właśnie wakacyjny występ, to było dosłownie rok temu w Giżycku na Mazurach. No i wiesz, Lotek prowadzi i masz tych wszystkich super komików, na których ludzie czekają, typu wiesz, Zola, no nie wiem, tam myślę, że na Zolę najwięcej osób przychodzi, nie? No ale oczywiście jest też, wiesz, Błażej, Leja, Nowiolka, Darek Godowski, wiesz, parę naprawdę fajnych komików, których warto było zobaczyć. Ja byłem pierwszy. Czyli ja jestem pierwszy, jeszcze nie widzieli tych wszystkich fajnych komików. I goście w pierwszym rzędzie, po każdym moim żarcie, jest 1000 osób, nie? Amfiteatr w Giżycku, czy tam twierdza jakaś, już nie pamiętam. I goście w pierwszym rzędzie, po każdym żarcie, nie było tak! Nie było tak! Ja mówię, chuj chodzi, nie? Żarty opowiadam. I kolejny, nie było tak! Ja mówię, wiesz, i słychać go, nie? To nie jest tak, że go nie wszyscy słyszą. Więc ja już musiałem to zaadresować, nie? Za trzecim razem. Mówię, ty, o co ci chodzi, typie? W ogóle, wiesz, co to jest za twój pomysł? I on, nie było tak! Dar mordę cały czas to. I ochroniarz do niego, wiesz, duże wydarzenie, już nie mogą tak psuć. Ludzie zapłacili dużo hajsu, żeby to zobaczyć. I przychodzi do niego ochroniarz i mówi tak, bo to było słychać, bo to w pierwszym rzędzie. Jeszcze raz i wylatujesz stąd, nie? Wychodzisz. Masz się uspokoić. I gość dosłownie, nie, minutę wytrzymał i wiesz, minutę później nie było tak! I wszedł i go wyjebali. Nikogo nie zobaczył. Żadnego Zoli, żadnego Lei, żadnego Błażeja, nic, Lotka. Już na Kołeckim go wyjebali. Jak Kołecki był pierwszy, po 15 minutach, wiesz, wieczoru, nie? I wiesz, a to jest jednak drogie były te miejsca w pierwszym rzędzie, no nie? To muszą mnóstwo hajsu wydać, najebać się oczywiście, bo jest na Mazurach, nie? I po 15 minutach wylecieć za krzyczenie nie było tak. Wiesz, już to coś fajnego, jakbyś wyleciał, to okej, przynajmniej fajnie odjebałem, nie? A on po prostu wyleciał, bo po każdej żarcie krzyczał nie było tak! I wiesz, graj z tym, nie?
No, to jest w ogóle taka satysfakcja, jak jesteś w części publiczności, jest jakiś heckler i no. On zostanie zgaszony albo usunięty. To jest po prostu taka ulga, jakbyś kamień z buta wypadł. Pamiętam, kiedyś Walos nagrywał swój special.
Okej.
I był taki heckler straszliwy. I próbowali go wszyscy supportujący uciszać i się nie dało. Ktoś z publiczności, jakoś takim, no. Takim, wiesz, podniesionym głosem, jakąś taką chamską odzywką, taką najgorszą, wiesz, i on się w tym momencie zamknął i po prostu, wiesz, chyba ta osoba z publiczności dostała brawo, ale to było, wiesz, po prostu taka ulga, Jezus, on no. Się zamknął.
Czasami ludzie nie wiedzą też, nie? Czasami są po prostu najebani. Teraz, nie wiem, no nie, tydzień temu w czwartek na plażówce prowadziłem też wieczór i tak zalew jakoś tak przyszedł spontanicznie sobie na open mic'a wyjść. Tak gościu krzyczał, tam na jeden typ przed zalewem występował. I tak typ jakiś krzyczał tam z publiczności, coś tam, wiesz, po każdym żarcie. I zalew tylko wszedł na scenę i od razu, o co ci chodzi? Zamknij mordę, kurwa, śmiecie. Znaczy się nie przywitał z ludźmi, tylko zaczął jakiegoś typa. I potem jeszcze śmieszne było, bo zalew tam niby poszedł z nim pogadać, żeby mu wyjaśnić, że ma po prostu się tak nie zachowywać ten gość. I już nie zobaczyłem zalewa potem, nie? Już wiesz, poszedł z nim pogadać i dostaliśmy tylko SMS-a. Musiałem iść do domu, bo mnie nosi, żeby mu wykurwić. Tylko tyle nam napisał. Już go nie widzieliśmy tego dnia, już poszedł do domu. Bo nie mógł zostać w tym lokalu z tym typem, co przeszkadza, bo po prostu by go pobił, nie? Rozumiesz już ten etap? To już... No.
Sorry. Chyba w ogóle słyszałem o tej historii. To było...
Nie było czwartek.
No, kto tam jeszcze występował?
Pontewski występował tam jako główna gwiazda wieczoru. Był na supporcie Bartek Toczek, taki fajny gościu. Tak. I dalej w tekstę wpadł na open mic'a.
A to chyba... Ja nie pamiętam, żebym się widział z Pontim? A musiałem się z nim widzieć, bo wydaje mi się, że on mi to opowiadał, że jest bardzo wdzięczny. A może on to gdzieś napisał, albo wrzucił, wiesz, w relacji, ale że jest wdzięczny Zalewowi, że już miało być źle, ale Zalew wyjaśnił i...
Tak, tak.
I się udało. No też fajnie, że Zalew to wziął na siebie, nie? Bo to też jest taka...
Weź, to też był dziwny bardzo występ, bo to był plenerowy występ i był motyw taki, że na gościu przed Zalewem zaczął padać deszcz.
O Jezu, i dosłownie wychodzą, nie?
Wszyscy z tej takiej głównej części, gdzie się siedzi, wyszli i poszli tak do tyłu, gdzie były parasole. Więc typ dosłownie w połowie swojego występu traci 150 osób, dajmy na to, i one nie tyle, że one wychodzą, a znaczy wychodzą, wstają i wychodzą, myślę, że jest trochę z dupy na występie, ale gdzieś tam stoją daleko i nawet jak potem coś ci wyjdzie śmiesznego, to już nie będziesz słyszał ich śmiechów. Musisz tylko liczyć na to, że ktoś tam stoi i się śmieje. Bo... No, i plan był taki, że my, wiesz, miała być przerwa po saporcie, a jeszcze no i na dodatek dajmy, że tamten gościu drze mordę, nie? No to jeszcze Tomasz. I... miało być tak, że po tym saporcie będzie przerwa, w przerwie tam wiesz, pracownicy rozłożą leżaki w tej głównej części i parasole, żeby tam nie padało, żeby ludzie wrócili sobie po przerwie na Pontewskiego i wiesz, jeszcze na Zalewa. I Zalew mówi, nie, inaczej robimy, daj mnie, jak oni będą rozkładać te parasole, ja chcę w najgorszych możliwych warunkach wyjść i tak zobaczysz, że to mi się uda wszystko tutaj. No i spróbował to zrobić, coś tam się udało, coś tam się nie udało, nawet ciężkie warunki były, więc naprawdę tyle, na ile się dało, to wyciągnął, ale występował w momencie, jak typy parasole rozkładały, a jeszcze była piękna, i to jeszcze tamten typ krzyczy, więc w ogóle wszystko było bardzo dziwnie w tym występie, a jeszcze na domiar złego albo i niezłego, jak ja wchodzę na scenę i zaczynam prowadzić wieczór, to w pierwszym rzędzie, bo to jest plener darmowy, siedzi dosłownie ekipa dzieciaków, nie? Takich 4, 5, 9 lat. I no ja robię crowdwork zawsze z dzieciakami na tych plażówkach, nie? Zresztą nam w tym programie będę wypuszczał niedługo monetyzacja porażki albo przypału, bo jeszcze zmienię nazwę, jest taka opcja. Mam bit dokładnie o tym, że są dzieci na plenerach, ja ich pytam, jakie znacie przekleństwa. Bo to się regularnie działo na plażówkach, mam cały bit o tym ułożony. Ale właśnie szkoda, że już to mam nagrane, bo mi doszły nowe rzeczy po tej interakcji teraz z tymi dzieciakami. Bo spytam takiego pięciolatka, jakie znacie przekleństwa? I on się w ogóle sam zgłosił, nie? Bo ja mówię, dzieciaki, ten jeden się zgłosi. I on wstaje, mówię, no dobra, jak masz na imię? Mówi, no Bartek, 6 lat. Okej, Bartek, gdzie są twoi rodzice? Zacznijmy od tego, nie? I pokazują, siedzą 4 rzędy do tyłu, nie? Tam są moi rodzice. Ja mówię, wie pani, że tutaj będą straszne rzeczy mówione. I ta pani mówi, luz. A ja mówię, no dobra, jak powiedziała, że luz, to ja teraz nie mam żadnych granic, nie? Mówię, dobra, Bartek. Jakie znasz przekleństwa? I on wstał, nie? No sobie wszyscy leżą, ale on wstał, dzieciak stoi, tak się zaczyna wieczór komediowy. Kurwa, wiesz, 6 lat, od razu, pierwsze co, nie? 6 latek. Kurwa, sranie, fuck. I kolega wtedy mu na ucho. Chuj! 6-latkowie na stand-upie w pierwszym rzędzie wymieniają wszystko, co słyszeli, nie?
Jak w szkole w ogóle wstał do odpowiedzi, wiesz.
A jeszcze jakby w innym miejscu siedział taki gość, już miał 9 lat. To już był na tle tej widowni dojrzałą osobą. I ja mówię, no słuchaj, a ty jesteś tutaj, bo taki typ obok niego siedział, ale taki za młody, żeby być jego ojcem, nie? Więc z kim tutaj przeszedłeś? To jest twój brat? I ten gościu dorosły, co obok niego siedział, się odzywa. Jestem przyjacielem rodziny. I o nie. To jest najgorsze, co możesz powiedzieć, jak przyjść z 9-latkiem na stand-up w pierwszym rzędzie, super w ogóle, świetny, i powiedzieć, że no, najbardziej pedofilską rzecz, jaką możesz powiedzieć na tym etapie, nie? Że nie jesteśmy spokrewnieni, jestem z 9-latkiem, tak mój czwartek wygląda, przedtem z dzieckiem na stand-up i super, no to pogadajmy. Więc crowdwork fajny wyszedł z tego, no i potem tamten gość zaczął krzyczeć, potem Zalew chciał się bić. Ciekawy wieczór generalnie. Warto chodzić też na plenery, dużo się dzieje.
Jezus, tak, ale nie warto występować na plenerach. A wiem, Ponty napisał posta na Facebooku, mówił mi tego.
Nie, no.
Przypomniał sobie, że ja tam skomentowałem moją przygodę z pleneru, kiedyś grałem plener i dziecko właśnie weszło na scenę i zaczęło mnie bić w trakcie występowania. Więc, super. No.
Ja przerobiłem tych dzieci mnóstwo, bo ja prowadzę te plenery już, 7 rok chyba. I fajnie, ja wiesz co, powiem ci tak, generalnie plenery są ciężkie, ale te plażówki ja lubię, jakbym też nie muszę tego robić specjalnie, bo ani tam nie mam jakichś korzyści z tego niesamowicie jakich, Ale ja to lubię. Ja po prostu lubię pójść na te plażówki, nawet jeżeli są hardkorowe warunki. To też jest inny motyw, bo ja tam tylko prowadzę, nie? Tam nie będę stał godzinę i gadał, nie? Więc też jest to... Chociaż zagrałem w tym roku na plażówce cały swój program, było super, więc... Więc ja uważam też w ogóle ta plażówka na Ursusie, jak jest fajny wieczór, to potrafi być jak granie w klubie. Mhm. Bo tam jest jakby blisko wszystko, dużo osób, jest naprawdę fajny wieczór. Saska jest bardzo różna, bo tam też jest trochę inne ustawienie tego. No i tych dzieciaków jest coraz mniej, o dziwo, chociaż właśnie ostatni czwartek był zaprzeczeniem tej tezy, bo było wyjątkowo dużo dzieci i jestem w stanie, mi się wydaje, że to przez ten jakby zbliżający się święta, długi weekend.
Znaczy tak, myślę, że dzieci będzie coraz mniej, bo ludzie się też uczą.
Tak, bo w tym sezonie już w ogóle nie było dzieciaków, nie? To był pierwszy taki wieczór, że nagle, wiesz, nie dość, że jest, zresztą był jeden, dwa może były te dzieciaki, nie? Już w ogóle nie było tych dzieci, a nagle 10 się pojawiło. Więc to po prostu musiało być jakieś, wiesz, zebranie tych dzieci. Bo to jest niemożliwe, że przypadkowo 10 dzieci na stand-upie, nie? Ale są dzieciaki, są, no.
To Jezus Maria, no. Też będę, jak kiedyś graliśmy... Właśnie impro to jeszcze, no. Nad tam plac zabaw tam też nad Wisłą.
Okay.
I tam było tak, że ludzie przychodzili tylko na fragment spektaklu, na przykład jechali rowerem, zatrzymywali się i stali tak z boku i widać było, że mi się podoba. Widać takie uśmiechnięte, zadowolone twarze, tak słuchają, no a to no. Po 10 minut tak wsiadają na rower i jadą dalej. I tak ci się w trakcie występu wymieniała publiczność cały czas. No. To jest wspaniałe. No ale nie, plenery
są ważne, na przykład, żeby ta przestrzeń była jak najbardziej ograniczona,
tak.
Wiesz, no to jesteś w stanie zrobić fajny plener stand-upowy, nie?
Pewnie tak, w sensie na przykład jak w Puencie, jak jest ten festiwal stand-upu, moim zdaniem ten plener jest prawie taki jak sala. Nie występowałem tam, ale tak. Sobie wyobrażam, że...
Tak, to bym powiedział też tak, no ten na Ursusie jest moim zdaniem bardzo fajny. Wiesz, no też zależy, co mówimy o plener. Jak graliśmy na stadionie, to też jest plener teoretycznie. Ja pamiętam super występy na tych stadionach. Nie?
Tak?
Pamiętam też bomby, ale pamiętam też super występy.
Jakie to uczucie bombić na stadionie?
A, dwa razy przybombiłem. No. To już wiesz co, ostatnio się tam rozgadałem o tym trochę u Syrka, ale mogę powiedzieć, ja te dwa razy na Legii zbombiłem, nie? Bo ja wyszedłem z nowym materiałem, mówię, bo po pandemii było. Ja miałem program, mogłem wziąć z tego programu fragment. Mówię, nie, po pandemii wyjdę z nowymi rzeczami. I dużo rzeczy nie zagrało. Przed kolejność nie zagrała mocno, bo ja byłem po Lotku i po Zoli. Mhm. Czyli wiesz, Zola powinien zamykać, bo na niego jakby czekają ludzie. Lotek prowadzi, więc jak się i tak pojawiam. Ale najdłuższe wejście robił pierwsze. Więc wiesz, ja wyszedłem po Lotku, gdzie robił 20 minut i po Zoli. I wiesz, ja, nie? I ty wiesz, no widzą, aha, ten, to my idziemy po piwo. I 3000 ludzi wstaje, idzie po browara, nie? Więc to już był dobry taki znak. No więc ta kolejność nie zagrała, mój materiał też nie zagrał, bo nie powinienem wychodzić w ogóle z niesprawdzonymi rzeczami na 6000 ludzi na stadion, nie? Kto by pomyślał? W każdym razie. No i jeszcze dodaj do tego to, że miałem urodziny i że byli wszyscy komicy, których podziwiam na publice.
O nie!
Stand-up Polska, Abelard, Kacper, Kasia Pesecka. Podobno też tam, wiesz, no dużo tych komików, dużo jakichś podobno osobowości też było, no bo to były pierwsze masowe imprezy w Polsce w pandemii, nie? I ja po prostu byłem tak tragiczny, nie? Widziałem potem, jak oni byli na backstage, ci wszyscy komicy, jak po prostu są zażenowani mną. Nie powiedzieli mi tego wprost, ale to widać, nie?
Tak ci w oczy nie patrzą.
I w tym momencie wchodzą moi znajomi z tortem. Także po prostu zdaj sobie wszystko, co mogło źle się wydarzyć tego dnia. Ja nawet nie mogę pójść do domu na tym etapie, bo zaraz prezenty będę dostał po bombie swojej największej życiu.
Jezus Maria.
No i uratowało mi psychikę tylko to, bo to były dwa występy i oba zbombiłem. Dwa razy po 6 tysięcy ludzi. Łącznie 12 tysięcy ludzi w Warszawie myśli, że jestem śmieciem. I co mi... jak ja bym to oglądał, bym też tak myślał. I co mnie uratowało, to, że mieliśmy dosłownie tylko dzień przerwy i potem mieliśmy dwa znowu występy na scenie we Wrocławiu, gdzie mi poszło spoko. Też zmieniliśmy kolejność i już nawet tak zmieniała kolejność już, bo o wiele wpłynęła.
No.
Jak nawet ktoś inny potem był po Zoli, to też może nie tyle, że miał bombę, ale miał ciężko, nie? Że generalnie Zola musi zamykać, bo po prostu jest największa energia, to musi iść jakby na koniec, nie? Musi iść w górę energia. Już nawet w tym Wrocławiu było, nie powiedziałbym, że było super niewiadomo, było o wiele lepiej. I tam było łącznie 14 tysięcy ludzi. Dwa razy po 7 tysięcy. Więc ja miałem takie, okej, dobra. Może byłem śmieciem na tych 12 tysięcy, ale byłem chwilę później spoko na 14, więc mam 2 tysiące na plus. I myślę, że jakby nie było tego Wrocławia, tam był długo załamany. I długo, bo ja nawet ten jeden dzień przerwy, co był, no to ja do 16 z łóżka nie wyszedłem, tylko pod kołdrą leżałem, w ogóle nie chciałem, wiesz...
Boże, jeszcze
depresja, nie? I jeszcze wszyscy byli, dokładnie, znajomi, komicy. No każdy, kto mógł to zobaczyć, że mi źle poszło, to zobaczył. Jeszcze po takiej przerwie siedzenia w domu, gdzie każdy chciał wyjść, nawet ja tak, wiesz, im rozczarowałem. No, także co, największa bomba w życiu, traumatyczne przeżycie, jakoś sobie z tym poradziłem i no nie było łatwo, ale jestem bogatszy o to doświadczenie, przynajmniej tyle mogę powiedzieć, nie? No i dobrze ten Wrocław był, bo jakby tylko nie było Wrocławia, to bym bardzo długo siedział i bardzo bym przeżywał to, a trochę mi ten Wrocław pomógł.
A miałeś tak, że w trakcie tego występu myślałeś sobie, o nie, Abelard, o nie, Kasia.
Oczywiście, ja, wiesz, jakby ja miałem tak, że ja zbombiłem ten pierwszy występ na Legii i musiałem tam wrócić dzień później i to powtórzyć. W sensie, oczywiście nie musiałem, mogło mi lepiej pójść dzień później, ale by nie, było tak samo źle, nie? więc tak, no i więc już wiedziałem mniej więcej, jak wiesz.
Jesus.
No, to było straszne przeżycie, a jeszcze najgorsze było to, że po mnie był Kenke, który robił, wiesz, pierwszy raz w życiu stand-up i mu super poszło. I były żarty, które ja napisałem dla Kenke, które wchodzą na brawach. I mam takie, okej, czyli to ja się nie podobałem, a nie moje żarty. To jest też mój żart był, który wchodzi na, wiesz, o co chodzi. Czyli po prostu autentycznie ludzie po prostu nie polubili mnie jako osoby. To jest jeszcze gorzej niż, że żarty były złe.
Odrzucili cię po prostu.
No, tak było. No ale wiesz, od tego czasu wystąpiłem na tym stadionie już chyba 2 albo 3 razy i było git, nie? Więc...
Tak, no. A w ogóle jak raperzy, bo mi się wydaje, że to jest dosyć podobny skill do stand-upu, nie? W sensie też masz mikrofon i coś, co gadasz mniej lub bardziej. Czy to jednak idzie raperom jakoś łatwiej, czy zupełnie, nie?
Wtedy widziałem 3 raperów, co robili stand-up z nami. Myślę, że to jest kwestia indywidualna. No na pewno jest jakieś takie, są wspólne elementy, są elementy. Jestem ciekawy teraz Habiora, bo on jest aktorem, też dużo ról komediowych. I myślę, że to będzie bardziej miało przełożenie na stand-up raczej, że z teatru, stand-up ma więcej z teatrem wspólnego niż z rapowaniem. Wiesz, na przykład Góral mówił nam, że dla niego najdziwniejsze było to, że jak wszedł na scenę i mówi, wiesz, siema, jest cicho. A jak na koncercie wchodzi, mówi siema, jest rozpierdol, nie? Ludzie wariują, krzyczą, a tu wchodzi, mówi siema i ludzie siedzą, czekają, co on powie. Ja mówię, wiesz, rozwalona głowa, nie? Co się dzieje? Więc myślę, że jest dużo jednak elementów też różniących się bardzo, zwłaszcza jeżeli chodzi o sam już wykon.
No na pewno, bo to wiadomo, to jest tak, innego, tak. Ale tak się zastanawiałem, wiesz, czy oni nie mają, wiesz, nawet obycia sceną, nie?
Na pewno Kenke jest, wiesz, bestią sceniczną, nie? Zwłaszcza na tych dużych salach, no to widać było, że on jest z tym obyty bardzo dobrze. No to lata doświadczenia, no bo oni wszyscy to robią, wiesz, no mieliśmy Kenkę, Ostrego i Górala, czyli gości, którzy to bardzo długo robią, to nie są, wiesz, raperzy od 2 lat. Ale myślę, że jednak mimo wszystko podczas samego takiego wykonu to jest dużo różnic, jeżeli mówimy sam wykon, sam występ. I bardziej myślę, że jest bliżej do tego na przykład, co robi Habior w teatrze i dlatego jestem ciekawy tego Habiora teraz, jak mu pójdzie, bo jeszcze nie wiemy, bo jeszcze to nie było. Ale myślę, widziałem go w teatrze na żywo i jest bardzo śmieszny, ma dobre podanie.
Ale z drugiej strony pytanie, czy wiesz, czy aktorskie, bo stand-up ma wyglądać jakbyś mówił po prostu, nie? A czy jak on, czy nie przeaktorzy? Ciekawe.
Tylko wiesz
ciekawe.
Co, i o wiele się inaczej robi stand-up na tych dużych salach niż na tych małych.
A okej, okay, właśnie o to ci chciałem zapytać.
I myślę, że na tych dużych salach to aktorstwo jest bardzo ważne. I tam myślę, daje na przykład dużo komików klubowych. Ja myślę, że jestem o wiele bardziej klubowym komikiem niż takim na duże sale. I myślę, że to jest kwestia też doświadczenia. Po prostu, wiesz, no... Albo za krótko to robię, żeby, wiesz, się czuć tak pewny się na takiej dużej sali, albo wiesz, no nie, może nie mam takie podanie, które się lepiej w klubie sprawdza, moim zdaniem, niż na takiej dużej sali, ale inaczej się opowiada. I zawsze ja się łapię na tym, że jak mamy teraz, nie wiem, 15 dni, to ja dopiero pierwsze 3-4 dni się uczę mówić, jak na tej sali mam mówić, bo się inaczej zupełnie intonuje, inaczej się stawia pauzy. I ja się uczę dopiero, i wiesz, 4-5 dzień już jest spoko. Już mówię ten materiał tak, jak mam mówić na stadionie, już jest git, już czaję, ale te pierwsze 2-3 dni to ja się docieram sam z tym, jak mam coś powiedzieć. I gdzie się ludzie zaśmieją. I się śmieją w innych momentach niż w klubie. Też było ciekawe dla mnie. Że bity, które miałem na przykład mocniejsze w klubie, na stadionie w ogóle nie wychodziły, wiesz, po testach, a bity, które w klubie na testach nie były aż tak mocne, na stadionie są mocniejsze.
Ciekawe.
No, więc jest wiele takich bitów, które mam w klubie, które by na stadionie nie przeszły, nie? Więc no dlatego, że są na przykład, wiesz, zbyt pojebane i już, wiesz, na scenie jest mnóstwo ludzi i się trochę wycofa ludzi, to już ich nie weźmiesz dalej w podróż.
No tak, czyli jakiś zupełnie jakby inny zestaw skilli, nie? Musisz sobie...
Tak, i zupełnie inny zestaw skilli, nie? I dlatego mi się wydaje, na przykład mi się wydaje, że Zola jest turbo stadionowym komikiem. On ma bardzo dobre stadionowe podanie, tam zawsze jest rozpierdol, ludzie wariują i wiesz, on potrafi wejść na scenę i powiedzieć ale wali moczem i jest rozpierdol, nie? Wiesz, no to ja nie zrobię tak, że wejdę, powiem to i wiesz, ludzie zwariują. Więc jest inne zupełnie podanie samego żartu i mi się daje tutaj na plus dla Chabiora względem tych te jego skille aktorskie, tylko mu pomogą.
No faktycznie, rzeczywiście, nie pomyślałem o tym, że to stadion to...
No. Czy jakaś arena, czy hala, no też musisz wziąć pod uwagę to, że na takich dużych salach no to 90% osób cię ogląda na telebimie, a nie na scenie naprawdę, tylko na tym telebimie obok. Dla mnie to było na początku bardzo dziwne, jak pierwszy raz takie grałem, że wychodzę... I wiesz, widzę tych ludzi przede mną, no bo to jest tyle świateł z tej sceny, że nie możesz nie widzieć tych ludzi przed sobą. I ja widzę, że oni nie patrzą na mnie, tylko w bok. I dla mnie to było tak schizowe, nie? Wiesz, jestem na scenie, gadam, ale nikt na mnie nie patrzy, tylko wszyscy patrzą w bok. I to, wiesz, bo tu jest ten telebim i tam jestem ja o wiele większy i fajniej widać mnie. Ale to po prostu, wiesz, dla ciebie jest schizowe, no bo ja tu stoję i tu mówię do was, czemu patrzycie w bok, nie? No. I widzę, że oni tak, a ja jestem tu, nie? I to jest rozwaloną głowę miałem. Potem już się do tego przyzwyczaiłem, ale za pierwszym razem byłem rozwalony.
A pogłos słyszysz siebie?
Jest inaczej zupełnie słychać. No już tak po próbach można to trochę się wyczuć, ale na początku zwłaszcza bardzo... To też zależy od sali, no bo są lepsze i gorsze sale. Ale jest to zwłaszcza na próbie bardzo słychać, bo jeszcze nie ma ludzi. Nie? I zupełnie inaczej to się słyszy wszystko i wiesz, no dlatego też się inaczej to mówi, bo inaczej się, wiesz, słyszy te rzeczy, nie?
Tak. Ja tak sobie podejrzewam, że może trochę bardziej na autopilocie, nie? W sensie, że właśnie tak musisz odegrać swój bit, a nie tak bezpośrednio powiedzieć.
Nie, o wiele bardziej właśnie musisz zostać na przykład długo w emocji. Mówisz coś i... dobra, nie? A w klubie to już byś... Okej, dobra, nieśmieszne, dalej, nie? A tu... i to jest trwa trochę, nie? Bo to jest, wiesz, parę tysięcy ludzi, bardzo długo, nie? Jakby, wiesz, długo są rozstawieni, w sensie, wiesz, osoba, która siedzi w tym rzędzie, nie siedzi od tej, wiesz, 30 metrów jak w klubie, tylko, wiesz, 100 metrów, dajmy na to, nie? Więc, wiesz, no to jednak też ten dźwięk trochę dociera. Dlatego zupełnie inaczej. No pewnie większość komików tak ci powie, że te klubowe grania są fajniejsze o wiele. Każdy to mówi, że woli grać w klubach, no bo jest, wiesz, i lepszy kontakt, lepsza atmosfera z ludźmi, jest inaczej. No ale też fajnie raz na jakiś czas pójść na te duże sale, jeżeli ma się taką możliwość w ogóle. I też na pewno to dużo daje
hajsu.
No hajsu ze swoją drogą, ale by się daje doświadczenia. Hajs, jesteś w stanie, jeżeli jesteś dobrym komikiem, to jesteś w stanie zarobić też ten hajs w klubach, nie? I będziesz dobrze żył. Jeżeli sprzedasz te 300 biletów w klubie, no to naprawdę będziesz na fajnym poziomie żył. Więc bardziej takiego na przykład doświadczenia. Dużo rzeczy możesz się... Mi na przykład bardzo dużo dało do materiału te występy stadionowe, jeżeli chodzi o takie w ogóle bycie na scenie, trochę pewności siebie. No. No i hajs wiadomo, że też, no to nie ma co gadać, że nie, ale... Ale myślę, że to nie jest tak, że wiesz, że komicy idą na te stadiony tylko dla hajsu. Nie? Samo w ogóle takie przeżycie, że wiesz, możesz gadać i parę tysięcy ludzi cię słucha. No to jest takie, co zostaje na całe życie z tobą, coś takiego, nie?
Tak. No myślę, że to jest fajne. To jak zespoły jakieś takie właśnie rockowe, jak mówisz, że są te takie wrzaski ludzi, największe niż na stand-upie, nie? Jak sobie widzę, że oni na przykład stoją za kulisami i zaraz wejdą na scenę i tam po prostu już jest cały stadion drżących japę ludzi na nich, to... Moja narcystyczna dusza im zazdrości.
No. Na stand-upie aż tak... Może na Lotku i na Zoli jest trochę na samo ich wejście, nie? Ale generalnie, wiesz, na stand-upie no nie masz tak, że ci staniki latają na scenę i wiesz... Jest... Ale to musi być w ogóle niesamowite przeżycie, nie? Dla tych muzyków, bo to głównie muzycy, no. To myślę szczerze, no.
Wiesz, jak jeszcze jest muzyka, która ma rytm jakiś, nie? I tak wszyscy, jakby wszyscy pulsują w tym czasie, nie wiem, wszyscy zapalniczki odpalą. No. Myślę, że bardzo fajne.
Początkujący, ostatnia rada dla początkujących open micerów, idźcie w muzykę. To jest...
Tak jest. Jak będziecie średnio popularnymi komikami, to przyjdzie 100 osób do klubu. Jak będziecie bardzo mało znanymi muzykami, to przyjdzie 80 osób do klubu. No. Więc jakby...
A jak będziecie bardzo znanymi komikami, to lepiej być bardzo znanym muzykiem wciąż. To jest... więc obie opcje są takie, że zostańcie muzykami.
Tak jest. To jest klamra tego odcinka z poradami dla początkujących komików. Dziękuję ci bardzo.
Dzięki również, Jasiu.
Dziękuję.
Piąteczka.
Yeah. I słuchajcie, teraz wirtualna piąteczka dla was. i subskrybujcie Wiadomix. Dziękuję bardzo, dzięki Tomek i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
Dzięki.